Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wieczorne rozmowy niedokończone w Radiu Maryja, gościem których jest dzisiaj kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan dr Andrzej Duda. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy.
Panie ministrze, rozmawialiśmy już nieco w telewizji Trwam. Te rozmowy były już także na antenie Radia Maryja, ale myślę, że najważniejsze dla kogoś, kto kandyduje na prezydenta, to jest powiedzieć, jak w ogóle rozumie urząd prezydenta i relacje z narodem, ze społeczeństwem.
Przede wszystkim, jeżeli już tak pada pytanie i jeżeli już tak postrzegamy, czy tak próbujemy spojrzeć na urząd prezydenta, to trzeba powiedzieć jedno. Otóż jest wyraźnie napisane w polskiej konstytucji w artykule 127, że prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych przez naród. I tak jak mówiłem wcześniej w czasie naszego spotkania na antenie telewizji Trwam, dla mnie to przede wszystkim największe przesłanie dla tego, kto zostaje wybrany prezydentem, bo musi w związku z tym wychodzić z założenia, że został wybrany przez polskie społeczeństwo. Przez naród, czyli przez polskie społeczeństwo. I że w związku z tym jego największym obowiązkiem jest służenie polskiemu społeczeństwu, ale zarazem także służenie Rzeczypospolitej, bo jednocześnie konstytucja we wcześniejszym przepisie w artykule 126 nazywa prezydenta najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. Mówi, że prezydent stoi na straży bezpieczeństwa państwa i jego suwerenności, jest gwarantem ciągłości władzy państwowej, czyli stawia prezydenta na bardzo wysokiej pozycji, jeżeli chodzi o zadania, i w późniejszych przepisach także daje mu do tych zadań kompetencje. Ale przede wszystkim wyznacza tą rolę prezydenta, która ja uważam, że jest niezwykle istotna, mianowicie właśnie tego, który niesie w sobie z jednej strony ten majestat Rzeczypospolitej jako najwyższy przedstawiciel naszego państwa, o którym komentatorzy konstytucji mówią, że samą swoją obecnością, na przykład na różnych uroczystościach czy w czasie wyjazdów zagranicznych, uosabia państwo polskie. To jest takie piękne określenie. Ja mówię, że to właśnie dlatego trzeba powiedzieć, że prezydent wskazuje swoim udziałem w określonych uroczystościach wagę tych uroczystości dla polskiego państwa. I ma to znaczenie, czy prezydent czci bohaterów w związku z tym swoją obecnością, czy też czci takich, o których to większość społeczeństwa uważa, że bohaterami nie są.
A też, panie ministrze, no wyobrażam sobie i tak bym chciał, żeby prezydent to był ktoś, kto godnie potrafi się zachować w różnych sytuacjach. No, na przykład, kiedy jest królowa, no to nie wyobrażam sobie, żeby na przykład prezydent zamiast swój kieliszek podnosił kieliszek królowej. Kiedy jest w parlamencie japońskim, żeby wchodził na krzesło spikera tego parlamentu. Jeżeli konstytucja mówi, że reprezentuje majestat Rzeczypospolitej, bo wtedy to jest bardzo mizerny majestacik.
No, to jest rzeczywiście kwestia pewnej godności, z jaką wykonuje się obowiązki związane z urzędem prezydenta, także właśnie te w zakresie reprezentowania polskiego państwa, no a zarazem reprezentowania polskiego społeczeństwa. Prezydent jako ten najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej jest zarazem reprezentantem polskiego narodu. I tutaj rzeczywiście ten problem godności, no, z mojego punktu widzenia jest niezwykle istotny, ale to on się nie przekłada dla mnie tylko i wyłącznie na to, czy prezydent dobrze wygląda, czy wykona taki, czy nie inny gest, chociaż oczywiście no jest to problem wtedy, kiedy prezydent no, prezentuje takie zachowania, które szokują tam na arenie międzynarodowej, łamie pewne tabu, obyczaje i zachowuje się no, w taki sposób, powiedzmy, niestosowny. Natomiast druga kwestia to także to, na ile prezydent reprezentuje polskie interesy. Na ile prezydent tą właśnie siłą wynikającą ze swojego mandatu, bo bardzo często słyszymy, że mówią, no a to co tam prezydent może, przecież te konstytucyjne kompetencje prezydenta są niewielkie. Ja bym tutaj bardzo poważnie dyskutował, dlatego że pamiętajmy o tym, że prezydent jest jedynym takim człowiekiem w Polsce, który został wybrany na swój urząd we wszystkich komisjach wyborczych w naszym kraju. Nie ma drugiego takiego urzędu w Polsce.
I również poza kraj.
No tak, oczywiście. Tak, oczywiście. No, tam, gdzie Polacy mogą oddać swój głos w wyborach. Ale wszędzie głosuje się na prezydenta Rzeczypospolitej. Czyli są to, czyli tak jak mówi Konstytucja, no jest wybierany w wyborach powszechnych. Nie ma drugiego takiego stanowiska w Polsce i nikt inny nie ma w związku z tym takiego mandatu. Mandatu o takiej sile. Na arenie międzynarodowej to jest fakt znany, w jaki sposób w Polsce prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany, że jest on rzeczywiście głową państwa i w związku z tym jest ogromna jego siła głosu, ponieważ za nim stoi autorytet polskiego narodu, polskiego społeczeństwa. I to jest niezwykłe w mandacie prezydenta Rzeczypospolitej, moim zdaniem. Nawet jeżeli nie jest wyrażone wprost w konstytucyjnych kompetencjach, w tym sensie, że te kompetencje może momentami nie są bardzo silne, aczkolwiek ja też bym dyskutował, bo jeżeli prezydent ma prawo inicjatywy ustawodawczej, jeżeli prezydent ma jako jedyny prawo do wygłoszenia orędzia, jeżeli prezydent ma także możliwość zablokowania każdej ustawy, bo przecież jest ostatnim ogniwem procesu ustawodawczego. Bez podpisu prezydenta nie ma ustawy. Bez podpisu prezydenta żadna ustawa w Polsce nie wejdzie w życie.
Czyli to wszystko, co ludzi dotyka, dobrego i złego, podniesione podatki, również na ubranka dziecięce i tak dalej, to jest ostatnim ogniwem tych decyzji, to jest podpis, przykład ostatnio Bronisława Komorowskiego.
No gdyby nie podpis prezydenta pod ustawą, tej ustawy by nie było, w związku z czym każda ustawa, która weszła w Polsce w życie, każda podwyżka podatków w ostatnich latach, tak jak ojciec mówi, tam choćby na ubranka dziecięce, bardzo dotkliwa, z 8 do 23%, czy te pozostałe podwyżki VAT-u, ale to także kwestia choćby podatku tego tak zwanego miedziowego, który tak mocno uderzył w KGHM, wielką polską firmę, i dzisiaj, jak rozmawiałem z przedstawicielami załóg właśnie w Zagłębiu Miedziowym w Lubinie, z przedstawicielami kopalni z Polkowic czy właśnie z Lubina, no i oni do mnie mówią, że ten podatek miedziowy postawił właściwie na krawędzi opłacalności wydobycie w ich kopalniach. Że dzisiaj mówi się poważnie o tym, że te kopalnie mogą zostać zamknięte z uwagi na to, że wydobycie się nie opłaca. No ale prezydent przecież tą ustawę podpisał. Gdyby nie było jego podpisu pod tą ustawą, to ustawa nie weszłaby w życie. No prezydent ma dwie możliwości sprzeciwienia się ustawie. Pierwsza sytuacja to jest taka, kiedy prezydent po prostu się z nią nie zgadza. Ma odmienny pogląd, nie wiem, uważa, że ustawa jest szkodliwa, albo uważa, że przyjęcie danej ustawy jest niecelowe, to w tym momencie może ustawę skierować do tak zwanego ponownego rozpatrzenia przez Sejm, czyli zawetować, mówiąc bardziej tak kolokwialnie, i wtedy potrzebna jest podwyższona większość do tego, żeby taką ustawę ponownie uchwalić. To jest jedna sytuacja, a druga sytuacja to jest, kiedy prezydent stwierdza, że ustawa jest sprzeczna z konstytucją, czy jakieś jej przepisy są sprzeczne z konstytucją. Wtedy w ramach tak zwanej kontroli prewencyjnej może skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. I też taka ustawa nie wchodzi w życie, dopóki na temat jej zgodności z konstytucją, czy też zgodności jej przepisów z konstytucją nie wypowie się Trybunał Konstytucyjny. To są bardzo silne narzędzia, które prezydent ma w ręku. No, w moim przekonaniu ma je w ręku właśnie po to, żeby prowadzić taką swoistą kontrolę nad procesem ustawodawczym. Żeby to weto prezydenckie to jest dla mnie taki przysłowiowy kubeł zimnej wody wylewany na większość parlamentarną, większość rządzącą, w sytuacji, kiedy prezydent widzi i powinien być, kiedy prezydent na przykład widzi, że jakieś zmiany są antyspołeczne. I wtedy temu w moim przekonaniu służy weto prezydenckie. Albo że są szkodliwe dla polskiego państwa. Po to, żeby zwrócić na to Sejmowi uwagę i po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście zdecydowana większość Sejmu się za takimi zmianami opowiada, czy też jednak nie. Czy też jest to wynik tylko tego, że ktoś ma jakąś tam niewielką większość w Sejmie i w związku z tym przepycha na siłę jakieś projekty. No i tutaj faktycznie ocena tych 5 lat, no te wszystkie podwyżki podatków, podwyższenie Polakom wieku emerytalnego, bo przecież to było najbardziej dotkliwe, to taka zresztą, ja bym wręcz powiedział, najbardziej katastrofalna w moim przekonaniu z punktu widzenia tego 5-letniego okresu prezydentury decyzja, bo sam Bronisław Komorowski w kampanii wyborczej swojej w 2010 roku mówił, że nie jest zwolennikiem podwyższenia wszystkim Polakom wieku emerytalnego obligatoryjnie, Potem jego kolega partyjny Donald Tusk w kampanii w 2011 roku zapewniał, że nie jest to zamiarem Platformy Obywatelskiej. Według mnie w ogóle dzięki temu Platforma wygrała wybory, bo sprzeciw społeczny wobec takiej decyzji był ogromny i gdyby wtedy on uczciwie powiedział, że ten wiek emerytalny zostanie podwyższony, że taki projekt będzie przeprowadzony przez Sejm, jeżeli oni wygrają wybory, to myślę, żeby ich nie wygrali. Wygrali je dlatego właśnie, że zapewniał, że takiego planu nie ma, po czym natychmiast po wyborach to przeprowadzili. I tutaj prezydent powinien był powiedzieć nie. Powinien był właśnie zawetować tą ustawę, skierować ją do ponownego rozpatrzenia do Sejmu, mówiąc inaczej mówiliście w kampanii wyborczej. Inaczej zapewnialiście. To, co robicie, jest kłamstwem w stosunku do tego, co obiecywaliście w wyborach. W związku z powyższym, jeżeli dzisiaj znajdzie się taka większość parlamentarna, żeby to ponownie uchwalić, trudno. Ale ja się z tym nie zgadzam, ja protestuję właśnie w imieniu społeczeństwa.
Bo oszukujecie ludzi.
Tak, a jeszcze dodatkowo przecież nie pozwolili zrobić referendum w tej sprawie, bo odrzucili obywatelski wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum. Tymczasem prezydent grzecznie podpisał i okazał się nie tyle prezydentem polskiego narodu, Rzeczypospolitej Polskiej, tylko prezydentem rządu, partii, która zdobyła władzę tuż wcześniej.
Panie ministrze, myśmy w pierwszej części mówili sporo na temat polityki prorodzinnej, kwoty wolnej od podatku. Pan mówił o 8 tysiącach złotych, o podatku VAT, o renegocjacjach VAT-u na przykład na ubranka dziecięce z Brukselą. Mówił pan na temat młodzieży, mieszkań, Narodowej Rady Rozwoju, którą chciałby pan powołać. A proszę zdrowia także, rolnictwa, proszę powiedzieć, emeryci. Rozumiem, że gdy pan zostanie prezydentem Rzeczypospolitej, będzie opowiadał się pan za tym, żeby przywrócić dawny wiek emerytalny. Czy coś jeszcze emeryci, na coś jeszcze mogą liczyć?
To nie jest kwestia tylko i wyłącznie mojego opowiadania się za tym, żeby przywrócić poprzedni wiek emerytalny. Ja przyjąłem na siebie bardzo jasne zobowiązanie. Otóż będzie, jeżeli ja wygram wybory prezydenckie, wierzę w to, że tak się stanie, będzie przygotowany prezydencki projekt ustawy przywracającej poprzedni wiek emerytalny i mam nadzieję, że ta ustawa znajdzie w Sejmie zrozumienie i zostanie uchwalona z bardzo prostej przyczyny, tak jak już wcześniej mówiłem. Jestem głęboko przekonany, że zdecydowana większość polskiego społeczeństwa chciała i chce tego, żeby był przywrócony poprzedni wiek emerytalny. Ludzie protestowali przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego, zostali okłamani. Jeżeli mamy w Polsce rzeczywiście demokrację, to taka zmiana jest konieczna, bo jeżeli to naród jest suwerenem, a ja wierzę w to, że jest, tak jak jest zresztą napisane w polskiej konstytucji, to przestrzegajmy tych zasad. Jeżeli ludzie domagają się tego, żeby był taki wiek emerytalny jak wcześniej, bo nie chcą pracować ponad siły, co jest dla mnie całkowicie zrozumiałe. Zresztą w ogóle cała ta polityka realizowana przez obecny rząd i prezydenta jest niepojęta, bo proszę zauważyć, jaki głęboki jest w niej brak logiki. Z jednej strony podwyższają wszystkim wiek emerytalny do 67 roku życia, tłumacząc, że jest trudna sytuacja finansów i w związku z czym ludzie muszą dłużej pracować. Zresztą, jak twierdzą, prawda, dłużej żyjemy, w związku z czym trzeba dłużej pracować i zatem podnoszą właściwie we wszystkich zawodach, choć jest wiele takich zawodów, że trudno sobie w ogóle wyobrazić ich wykonywanie do 67 roku życia. To jest jedna strona medalu, ale z drugiej strony wpychają na siłę sześciolatki do szkół, a jak mówią rodzice dzieci, z którymi ja rozmawiałem, państwo elbanowscy, to w praktyce nie tylko sześciolatki, ale właściwie pięciolatki, bo jeżeli dziecko jest na przykład z grudnia, a musi we wrześniu iść do szkoły, to do ukończenia 6 roku życia ono ma jeszcze ponad 3 miesiące. I co? I takie dziecko, przecież to jest 3 miesiące, to jest długi okres w życiu takiego małego dziecka. I de facto 5-letnie dziecko jest zmuszane do tego, żeby pójść do szkoły. Jakie uzasadnienie? No uzasadnienie jest takie, że po to, żeby młodzi ludzie wcześniej wchodzili na rynek pracy, tak? Czyli z jednej strony wydłużamy i w związku z tym miejsca pracy są zajęte przez tych, którzy pracują do 67 roku życia. Przecież kobiety mają pracować dłużej aż o 7 lat, tak? A w rolnictwie w ogóle o 12. Najbardziej zostały pokrzywdzone w tej całej zmianie właśnie kobiety. Więc tu wydłużamy, zmuszamy ludzi do pracowania dłużej, a tutaj młodych ludzi wpychamy na rynek pracy. No świetnie. Tylko jak ci młodzi ludzie mają dostać pracę, jeżeli etaty są zablokowane przez tych starszych, którzy muszą dłużej pracować? Więc tutaj po środku konieczna byłaby konsekwentna polityka tworzenia nowych miejsc pracy w Polsce. Tymczasem gdzie jest jakaś zdecydowana akcja tworzenia w Polsce nowych miejsc pracy? Przecież ten rząd żadnej takiej zdecydowanej akcji tworzenia nowych miejsc pracy nie realizuje. Wręcz przeciwnie. W okresie tych 8 lat w Polsce zostały zlikwidowane stocznie, zniknęło 1000 miejsc pracy. I to nie tylko w samym przemyśle stoczniowym bezpośrednio, w samych stoczniach, ale również w całym przemyśle okołostoczniowym. Ja byłem w okolicach Szczecina, rozmawiałem przecież z mieszkańcami tam w podszczecińskich powiatach. Właściwie w każdym powiecie był jakiś zakład, który realizował jakąś produkcję dla stoczni, realizował jakieś usługi dla stoczni. W momencie, w którym upadła stocznia szczecińska, wszystkie te zakłady zniknęły. I ludzie nie mieli innego wyjścia, bo nie ma przecież tam innej pracy i wszyscy wyjechali za granicę, głównie do Niemiec. I przeżyłem taką niezwykle zaskakującą mnie podróż właśnie z Niemiec do Szczecina, bo jadę tam autostradą od strony Berlina, późnym wieczorem patrzę, a tu mija mnie samochód za samochodem, jadą auta, ruch taki straszny, a ja wielokrotnie jeździłem tą drogą wcześniej i nigdy tam nie było takiego dużego ruchu. Byłem zaskoczony, zastanawiam się, jak to się dzieje, że ten ruch jest taki ogromny nagle. I w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że właśnie jest piątek wieczorem. Czyli wszyscy ci ludzie pracujący gdzieś w Niemczech, może w innych krajach też, jadą po prostu na weekend do domu, po to, żeby się spotkać ze swoimi rodzinami. I to jest dzisiejsza Polska, to jest obraz tego właśnie Pomorza Zachodniego. Myślę, że upadek stoczni tego przemysłu okołostoczniowego w potężnym stopniu się do tego przyczynił. Zresztą mówili mi ci ludzie, z którymi ja się spotykałem w Pyrzycach i w innych powiatach podszczecińskich, że no faktycznie tak jest. W powiecie stargardzkim, że faktycznie tak jest, że rzeczywiście no ludzie nie mieli po prostu innej możliwości, bo tutaj nie ma pracy. Jak tam te zakłady upadły, no to nie było wyjścia, pojechali do Niemiec szukać pracy. No i jeżeli taka polityka jest realizowana, no to ja pytam, gdzie jest sens tej polityki? Jak w takim razie prezydent, który powinien patrzeć globalnie z punktu widzenia interesu społeczeństwa, może się na to wszystko godzić? Dlaczego podpisuje te wszystkie ustawy wbrew protestom społecznym? Dlaczego nie chce się spotkać z tymi ludźmi? Myślę tutaj o rodzicach 6-latków, bo ja pytałem państwa Elbanowskich na spotkaniu z nimi, czy prezydent znalazł dla nich czas, czy się z nimi spotkał. Przecież tam były dwie inicjatywy. Tam była inicjatywa referendum, a potem była inicjatywa ustawy obywatelskiej. Czy prezydent w ogóle się pochylił nad tą sprawą? No, słyszałem nie.
Ale wie pan, panie ministrze, Bronisław Komorowski podzielił Polskę i Polaków na racjonalną i radykalną. To znaczy ktoś, kto się z nim nie zgadza, to jest od razu radykałem.
No tak, tylko że pan prezydent powinien pamiętać, że w Konstytucji jest napisane, że to rodzice jednak wychowują swoje dzieci i mają prawo do tego wychowania, także pod względem światopoglądowym. A poza tym już tak patrząc całkowicie na taką zdroworozsądkową logikę, to kto lepiej zna dziecko niż rodzice, którzy je wychowują? Kto wie, w jakim stopniu to dziecko rzeczywiście jest przygotowane do tego, żeby pójść do szkoły i pod względem fizycznym, i pod względem psychicznym? I rozmawialiśmy z rodzicami i oni mnie pytali, wie pan, my nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, no gdzie, o co tutaj chodzi w ogóle? Dlaczego oni tak siłowo z nami postępują? Dlaczego nie zostawią nam wyboru? Czy my się zdecydujemy, czy się nie zdecydujemy? I proszę bardzo, jeżeli ktoś chce i dziecko jest w stanie, to niech idzie wcześniej do szkoły. Ale jeżeli ktoś nie chce, jeżeli uważa, że dziecko powinno dłużej cieszyć się dzieciństwem, cieszyć się przedszkolem, to dlaczego nie może to dziecko zostać w przedszkolu? Tym bardziej, że szkoła jest w bardzo wielu przypadkach nieprzygotowana na to, żeby przyjąć dzieci. No podawali mi taki prosty przykład. Niech pan sobie wyobrazi, że taka klasa z tymi 6-latkami przysłowiowymi to ma wychowawcę i pomocnika wychowawcy, który teoretycznie powinien być cały czas również obecny. No ale mówią, w praktyce jest tak, że ten pomocnik czy drugi wychowawca, no to jest jeden na kilka klas. No i niech pan mówią do mnie sobie wyobrazi, że jest lekcja. Te dzieci siedzą w klasie. W klasie nie jest tak jak w przedszkolu, że przy klasie są bezpośrednio toalety i dziecko nie wychodząc z klasy może pójść do toalety i wrócić, tak jak jest przy sali w przedszkolu. Nie. Takiej możliwości nie ma. Dziecko, żeby wyjść do toalety, musi wyjść na korytarz. I teraz powiedzmy, że taki sześciolatek, czy nawet właśnie młodsze dziecko, nie mające jeszcze skończonych sześciu lat, no nagle w trakcie lekcji chce wyjść do toalety, a ten nauczyciel jest sam. No i teraz co on ma zrobić? Czy on ma wypuścić to dziecko z klasy, stracić je w związku z tym z oczu, żeby ono poszło do toalety, przecież on ponosi za nie odpowiedzialność. Niech się cokolwiek stanie. Czy też ma w takim razie, ponieważ ponosi za nie odpowiedzialność, wziąć dziecko za rękę i iść z nim do toalety, zostawiając całą resztę klasy? No nie może zostawić całej reszty klasy, bo niech się coś stanie, przecież on ponosi za nich odpowiedzialność. No i co w tej sytuacji? No ja pytam, i co robią nauczyciele w takiej sytuacji? Pytam państwa elbanowskich, a pani Elbanowska się uśmiecha i mówi, zabierają całą klasę do toalety. Nie mają wyjścia, bo nie mogą zostawić dzieci, ani nie mogą zostawić tego jednego dziecka. I to pokazuje absurd tej całej sytuacji. Więc trudno jest zrozumieć to, dlaczego to rozwiązanie jest takie siłowe, dlaczego państwo w ten sposób postępuje ze swoimi obywatelami, dlaczego prezydent, który jest wybrany przez naród, na takie rozwiązania się godzi. I jeszcze w dodatku nie chce przyjąć rodziców, a przecież mówi o dialogu. No to albo ten dialog jest...
Dialog i jeszcze prezentuje się jako kandydat obywatelski.
No albo ten dialog jest, no ale on się prezentuje jako kandydat obywatelski, mówiąc, że on jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, która jest obywatelska. No to ja mam nadzieję, że już wszyscy w Polsce wiedzą, jak bardzo obywatelska jest ta partia, zwłaszcza po odrzuceniu wszystkich obywatelskich projektów bez wnikliwego przyjrzenia się im, tak jak się to dzieje na przestrzeni ostatnich lat. Więc to tutaj już myślę, że możemy to się po prostu uśmiechnąć tylko nad tym. Natomiast ja nie rozumiem, jak można się powoływać na obywatelskość w trakcie kampanii, jeżeli właściwie całe te 5 lat tej obywatelskości właśnie i zaprzeczały kompletnie. Jak można mówić o dialogu, jeżeli te ostatnie 5 lat zaprzeczało dialogowi? Bo ja pytam, no gdzie był prezydent w momencie, w którym rząd ogłosił, że będzie zamykał polskie kopalnie? Ogłosił, a przecież nie było właśnie dialogu. Dialog w Komisji Trójstronnej nie był prowadzony. Nie odbyto żadnych konsultacji z partnerami społecznymi w tej sprawie. Nagle ogłaszają plan zamknięcia kopalń. No przecież w tym momencie prezydent, to był dla niego właściwie ostatni moment, żeby powiedzieć stop. Ja w takim razie zapraszam stronę rządową, zapraszam stronę pracowniczą do tego, abyśmy usiedli i zaczęli dyskutować na temat tej sytuacji i jak ją rozwiązać. Ja stanę jako arbiter nad tym sporem, bo od tego jest prezydent. Piszą zresztą prawnicy w komentarzach do Konstytucji. Prezydent ma być arbitrem na scenie politycznej, ma być ponad podziałami. Według mnie tą wielką rolą prezydenta właśnie jest czynienie wszystkiego, żeby łączyć naród, żeby budować wspólnotę, żeby wspomagać rozwiązywanie takich sporów, nie na zasadzie opowiadania się nawet po którejkolwiek ze stron, tylko na zasadzie nawoływania do porozumienia, szukania rozwiązania, które uratuje sytuację. O, to jest trudne zadanie oczywiście, no ale jeżeli ktoś się decyduje zostać prezydentem Rzeczypospolitej, kandydować, decyduje się, że zostanie wybrany, no każdy kandydat potencjalnie może być wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, no to chyba liczy się z tym, że będzie miał także tą trudną rolę, bo ona nie zawsze jest przyjemna. Często też i prezydent pewnie wysłucha przy okazji, zwłaszcza jeżeli dochodzi do spotkania z ludźmi rozgoryczonymi, a z całą pewnością w takiej sytuacji byli w tamtym momencie górnicy. Tylko, że...
Panie ministrze, kolejny temat proponuję. Wymiar sprawiedliwości. Pan jest z wykształcenia prawnikiem. Ludzie w Polsce bardzo narzekają na wymiar sprawiedliwości, na ospałość tego wymiaru, no ale także na te wyroki, które są wydawane.
No to jest bardzo rzeczywiście poważny problem i tutaj prezydent ma rolę do odegrania taką wprost konstytucyjną, to jest nominowanie sędziów, powoływanie na stanowiska sędziowskie sędziów jest bardzo istotną rolą prezydenta, w moim przekonaniu także istotną właśnie, jeżeli chodzi o kształtowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, bo według mnie to nie jest tak, że prezydent musi podpisać każdą nominację, nie. Oczywiście one są proponowane w odpowiedniej procedurze, ale to nie jest tak, że prezydent musi zaaprobować każdego kandydata. Nie, bo dlaczego właśnie prezydent tych nominacji sędziowskich udziela? Bo nie chcę mówić, że je tylko wręcza. Oczywiście wręcza je później, tak? Ale przede wszystkim je daje. Dlatego, że jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej, czyli reprezentuje państwo polskie, a sędzia wydaje wyrok potem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest wielka odpowiedzialność prezydenta Rzeczypospolitej, komu on tą nominację daje. I każdej kandydaturze prezydent powinien się wnikliwie przyjrzeć. I jeżeli dochodzi do wniosku, że mimo rekomendacji, mimo tego, że ta kandydatura jest mu przedstawiana, ten człowiek z jakichś przyczyn nie jest godny wykonywać urząd sędziego, wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, to powinien powiedzieć nie. Ja takiej nominacji nie dam. Odmawiam tej nominacji. Ponieważ w moim przekonaniu, jako najwyższego przedstawiciela naszego państwa, ten człowiek w imieniu państwa nie powinien sądzić spraw obywateli. To także sposób chronienia społeczeństwa przez prezydenta. I to jest ogromnie ważna rola prezydenta Rzeczypospolitej i dlatego nominacje sędziowskie są niebagatelnym elementem kształtowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce właśnie przez głowę państwa. I to jest jedna sprawa. Natomiast druga rzecz to jest kwestia inicjatywy ustawodawczej, którą prezydent ma. Także bardzo ważna. Jeszcze w dodatku biorąc pod uwagę, że na przykład w Krajowej Radzie Sądownictwa również zasiada przedstawiciel prezydenta. Biorąc pod uwagę, że to prezydent powołuje prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To są nominacje prezydenckie. Wprawdzie on tam wybiera spośród wskazanych kandydatów, ale jest to jednak nominacja prezydencka. I tutaj uważam, że jest także rolą prezydenta kształtowanie wymiaru sprawiedliwości poprzez prezydencką inicjatywę ustawodawczą. Na przykład co do tego, żeby jakby wprowadzać zmiany, które będą prowadziły do skrócenia czasu trwania postępowań przed sądem. To jest dzisiaj rzeczywiście ogromny problem w Polsce. Znaczy jest cały czas, trwają próby dokonania pozytywnych zmian w tym zakresie, ale cały czas niewystarczające. Tu zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. No ale także w sprawach karnych. Ile procesów zakończyło się przedawnieniem, ilu sprawców uniknęło kary właśnie dzięki temu, że udawało się przewlekać procesy karne i nie było odpowiedzialności. Ilu?
No jeden z tygodników przypomina, jak to po okresie przedawnienia jeden z panów, którzy uczestniczyli w piramidzie finansowej, wrócił z Izraela, zresztą podobno bryluje na parkietach polskiego Sejmu. Panie ministrze, a nowoczesny patriotyzm, bo tak mówi pana główny kontrkandydat Bronisław Komorowski. Chciałem zapytać pana, jaki model patriotyzmu zaproponuje prezydent Andrzej Duda? Czym dla Andrzeja Dudy jest patriotyzm?
Dzisiaj uczestniczyłem w takim pikniku patriotycznym w Pułtusku i tam właśnie głównie właściwie na ten temat rozmawialiśmy. Głównie tego dotyczyły wszystkie wypowiedzi, które tam były, wystąpienia wielu osób, także moje wystąpienie. I mnie się podobał głos pana Andrzeja Gwiazdy w tym wszystkim właśnie na temat patriotyzmu. On powiedział, że jego zdaniem trudno mówić o nowoczesnym patriotyzmie, bo jeżeli mówimy o nowoczesnym patriotyzmie, to co? Jest jakiś patriotyzm inny, nienowoczesny, nie wiem, przestarzały, tradycyjny? No może można mówić o jakimś tradycyjnym patriotyzmie, ale ja myślę, że jest tak, że patriotyzm jest po prostu jeden, tylko wykonywać go można na różne sposoby. Są różne przejawy w zachowaniach ludzi tego patriotyzmu. Jest ten patriotyzm, który niektórzy nazywają właśnie tradycyjnym. To jest ten patriotyzm gotowości służenia ojczyźnie w tym znaczeniu takim służenia swoim życiem, czyli służby wojskowej, obrony ojczyzny w przypadku jakiejkolwiek napaści. To ten patriotyzm taki także i trudnych czasów, tak? Czasów wojennych, kiedy faktycznie ryzykuje się życiem broniąc ojczyzny, to przykładem właśnie takich patriotów przełomu połowy XX wieku byli żołnierze wyklęci. Żołnierze wyklęci, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i cały czas walczyli o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę. Walczyli w sytuacji zupełnie beznadziejnej. A jednak tak wielu z nich, wierząc w swój obowiązek wobec polskiego państwa, wierząc w etos państwa i postawy patriotycznej, do samego końca tą swoją przysięgę żołnierską realizowało. I to jest wielki przykład patriotyzmu. I dlatego mówiłem, że jeżeli szukamy wzorców i chcemy dzisiaj budować postawy patriotyczne wśród młodych, to musi powstać w naszym kraju Muzeum Żołnierzy Wyklętych i musi powstać Mauzoleum Żołnierzy Wyklętych. Takie miejsca, gdzie będzie widać, że państwo polskie czci ich pamięć. I takie miejsce, myślę tutaj o muzeum, które będzie tym wielkim elementem edukacyjnym. Tak jak dzięki panu prezydentowi profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, dzięki jego determinacji powstało w Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego, piękne i tak chętnie odwiedzane przez młodzież, tak wspaniale budujące postawy patriotyczne, przy okazji też w niezwykle ciekawy sposób, właśnie nowoczesny. Tak powinno powstać Muzeum Żołnierzy Wyklętych i to powinno być miejsce, gdzie każda szkolna wycieczka, gdzie każda klasa w szkole, no chociażby w liceum, czy też jeszcze w szkole podstawowej, zostanie przez wychowawcę zabrana i to będzie element szkolnej edukacji, element szkolnego programu.
Czy pan jako prezydent Rzeczypospolitej będzie dbał o język polski i o pielęgnowanie polskiej historii, żeby jest takie powiedzenie, historia jest nauczycielką życia, żeby ona rzeczywiście była tą nauczycielką życia, żebyśmy uczyli się nie poprzez błędy, które popełniamy dzisiaj, ale poprzez tę naszą historię, relacje z innymi państwami, żebyśmy potrafili wyciągać wnioski, bo na tym to polega.
No ja bym powiedział nawet więcej, nawiązując do słów, które kiedyś wypowiedział Józef Piłsudski, że naród, który zapomina o swojej historii, przestaje być narodem, staje się jakimś zbiorowiskiem ludzi czasowo zamieszkującym dane terytorium. Taka jest prawda. Naród, który nie pamięta swoich dziejów, naród, który nie pamięta swoich bohaterów, naród, który nie pamięta swoich sukcesów, naród, który nie pamięta tych wydarzeń, które go kształtowały, przestaje być po prostu wspólnotą. Rozpada się. I dlatego nauka historii jest tak niezwykle ważna i dlatego tak wielu mądrych Polaków na przestrzeni ostatnich lat z taką trwogą obserwuje to, co dzieje się w programach szkolnych. Ograniczanie nauki historii. Oni wprost pytają, ja rozmawiałem z profesorami, czemu to ma służyć? Czy to ma służyć rozbiciu nas właśnie jako wspólnoty, rozbiciu nas jako narodu? Żebyśmy zapomnieli o naszych dziejach, żeby potem można było nam wdrukować wydarzenia inne niż w rzeczywistości były, żeby można nas było oszukiwać? Czy temu to ma służyć? I to jest ogromnie ważne pytanie. I niestety, ale odpowiedź na nie, obawiam się, powinna być twierdząca. I trzeba wszystko zrobić, żeby przeciwdziałać temu trendowi, żeby nauka historii wróciła do polskiej szkoły we właściwym wymiarze. Tak, żeby każde polskie dziecko i każdy młody człowiek, który kończy szkołę w Polsce, tą historię w tym przynajmniej takim stopniu zasadniczym znał. To jest sprawa niezwykle ważna, żeby wiedział, jak przebiegały wydarzenia, żeby wiedział, jakie były etapy w naszej historii.
I żeby wiedział, nawet jak pojedzie na zachód, żeby miał argumenty w rozmowie z rówieśnikami tam na zachodzie, czy w Stanach Zjednoczonych, dokładnie, czy nawet z dyrektorem FBI.
Dokładnie. I też, żeby wiedział, jakie są nasze zasługi dla Europy i dla świata. Bo to nie jest tak, że my mamy powód do jakichkolwiek kompleksów. Może właśnie w kompleksy ktoś nas próbuje wbijać, żebyśmy byli łatwiejsi do ulepienia, żebyśmy byli łatwiejsi też do stłamszenia. To żebyśmy się, prawda, wstydzili, że my jesteśmy z jakiegoś tam biedniejszego kraju, w związku z czym podejmiemy się byle jakiej pracy, że nam można mało zapłacić, a my nie będziemy protestować, bo uważamy, że jesteśmy jacyś gorsi, bo właściwie to nie wiadomo, dlaczego się tak stało, dlaczego myśmy się za tą żelazną kurtyną znaleźli. Dlaczego myśmy byli przez te 50 lat pod rządami komunistycznymi? Dlaczego u nas się tak źle dzieje, że trzeba było z Polski wyjechać? A tutaj sprawa jest prosta. Przecież my jesteśmy narodem, który ma wielką, dumną historię. To my w 1920 roku zatrzymaliśmy sowiecką nawałę na Europę, bo ona miała przez Polskę przejść na zalać Europę. I gdyby nie wtedy bohaterstwo polskich żołnierzy, gdyby nie bohaterstwo tysięcy ochotników, także chłopów, którzy stanęli na wezwanie Wincentego Witosa do obrony granic Rzeczypospolitej, do obrony polskiego terytorium. Gdyby nie cud nad Wisłą i geniusz Piłsudskiego, to być może do dzisiaj w Paryżu by w walonkach chodzili. No taka jest prawda, bo przecież Sowieci mieli zamiar wprowadzić komunizm, krainę wiecznej szczęśliwości wszędzie, gdzie tylko się da. A grunt był podatny ku temu. I Polacy obronili Europę. Wcześniej Polacy obronili Europę przed nawałą turecką, zwyciężając pod Wiedniem. Przecież to my walczyliśmy na wszystkich właściwie frontach II wojny światowej. Ale to, że nas po wojnie zdradzono, to, że nas zostawiono, że nas sprzedano w Jałcie, to nie była nasza wina, bo myśmy nie siedzieli przy stole tych rokowań. I my nie mamy powodów ani do wstydu, ani do kompleksów, bo to myśmy dawali krew zawsze i to nasi żołnierze byli bohaterami i są pamiętani jako bohaterowie w wielu krajach Europy dzisiaj.
Czy w spotkaniach z przywódcami innych państw jest pan gotów powiedzieć im dokładnie to samo, co teraz na naszej antenie?
No, oczywiście, że jestem gotów im to powiedzieć. Ja absolutnie się nie będę wahał. I ja właśnie uważam, że dlatego powinniśmy twardo walczyć o polskie interesy. Bo my nie mamy żadnego powodu do kompleksów. Wręcz przeciwnie. To myśmy zostali pozostawieni przez nich w rękach Stalina w 45 roku, kiedy kończyła się wojna, tak? I to przez nich nie mogliśmy skorzystać z planu Marszala, bo Stalin się na to nie zgodził. I nasi ojcowie, dziadkowie musieli własnymi rękami, bez pomocy z zewnątrz, odbudowywać Polskę. Dali radę. Ale o ile lepiej być może dzisiaj byłoby, gdyby w ogóle nie było II wojny światowej. A gdyby była taka sytuacja, że wtedy w 1939 roku sojusznicy wywiązaliby się ze swoich zobowiązań do końca, a nie tylko powierzchownie przez samo wypowiedzenie wojny. Tylko rzeczywiście uderzyli na Niemcy, które nie były przygotowane na wojnę z dwóch stron. Nie były gotowe na twardą walkę z polskimi wojskami na wschodzie, a z drugiej strony na atak ze strony zachodniej.
A w czym prezydent Andrzej Duda upatruje gwarancji polskiego bezpieczeństwa?
Przede wszystkim upatruje ich w tym, co sobie sami zapewnimy. Bo niestety doświadczenie uczy, że my sami musimy być silni, żebyśmy mogli być pewni swojego bezpieczeństwa. Natomiast biorąc pod uwagę, co zrobiono na przestrzeni ostatnich 8 lat z polską armią, ta nieszczęsna pseudoreforma ministra Klicha, o której emerytowani oficerowie wojska mówią, że była de facto demontażem polskiej armii, to, że przez te ostatnie lata ograniczano wydatki na polską armię w budżecie, zamiast ją dozbrajać, a jednocześnie wmawiano nam, jakie to mamy wspaniałe, prawda, relacje z Rosją, jakim to Rosja jest naszym wielkim przyjacielem, jaka to kraina bezpieczeństwa jest teraz.
Nikt tak się chyba nie mylił w zakresie oceny polityki wschodniej, jak Bronisław Komorowski i Donald Tusk.
No, ojcze redaktorze, ja powiem tak, no, mylił, nie mylił. No, dla mnie to jest w ogóle szokujące, no przecież w 2008 roku była agresja rosyjska na Gruzję. To przecież wtedy prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi na placu razem z innymi prezydentami stał i mówił, że odrodziła się rosyjska polityka imperialna, że Rosja jest agresorem, że Rosja napadła na Gruzję i że trzeba tą Rosję zatrzymać, bo jeżeli nie zostanie zatrzymana, to jej agresja będzie szła dalej i będzie szła między innymi na Ukrainę.
No ale wtedy kandydat Platformy Obywatelskiej, dzisiejszy kandydat Bronisław Komorowski, wyśmiewał się z Lecha Kaczyńskiego, mówiąc, jaki prezydent, taki zamach.
No szkoda to w ogóle komentować, no to myślę, że mogę to pozostawić bez komentarza. Natomiast problem polega na tym, że nie wyciągnięto z tego wtedy żadnych wniosków. Te słowa pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego pozostały w polityce realizowanej przez rząd bez echa. I później, kiedy pana prezydenta w 2010 roku zabrakło, no to już słyszeliśmy cały czas o wielkiej przyjaźni z Rosją, prawda, o tym, jak to Rosja jest uczciwym państwem i dobrym naszym partnerem.
Pytam o to, panie ministrze, ponieważ no, może się zrodzić takie pytanie też wśród słuchaczy, czy my rzeczywiście jesteśmy bezpieczni, gdy głową państwa i zwierzchnikiem sił zbrojnych jest Bronisław Komorowski. On startuje do wyborów z hasłem zgoda i bezpieczeństwo. Mówi właśnie, że ze względu na bezpieczeństwo nie warto go zmieniać i tak dalej, i tak dalej. Tylko że ma tyle fatalnych pomyłek, nie pomyłek, niech każdy sobie to interpretuje. W każdym razie niezgodności z rzeczywistością, z oceną tych realiów międzynarodowych, no, że rodzi się wielki znak zapytania, czy właśnie z tą głową państwa Polska jest rzeczywiście bezpieczna.
No cóż, no, fakty są takie, że przecież nie tak dawno słyszeliśmy z ust obecnego prezydenta, że likwidacja WSI, czyli Wojskowych Służb Informacyjnych, to była hańba. No to jest wypowiedź szokująca, jak na prezydenta Rzeczypospolitej, bo przecież każdy wie, że WSI to były służby, które przez lata działały w ścisłej współpracy ze służbami państwa rosyjskiego, a wcześniej radzieckiego, że tam nie została w rzeczywistości przeprowadzona żadna reforma. To były właśnie chyba jedyne niezreformowane służby w Polsce po 1989 roku i że one były nazywane po prostu i są długim ramieniem Moskwy. Więc mówienie o tym, że likwidacja takich służb spenetrowanych przez obce państwo, gdzie większość wysokich rangą oficerów była w ogóle szkolona w Moskwie, jeżeli likwidacja takich służb jest hańbą zdaniem prezydenta, no to ja pytam w takim razie, jak on rozumie polskie bezpieczeństwo. Ale tych pytań można zadać znacznie więcej, bo ja nie słyszałem głosu Bronisława Komorowskiego wtedy, kiedy jego kolega partyjny, pan minister Klich, dokonywał tej, jak mówiłem wcześniej, operacji na polskiej armii, którą emerytowani oficerowie dzisiaj bez ogródek nazywają likwidacją polskiej armii. Jakoś wtedy nie słyszałem głosu marszałka Sejmu, prezydenta. Jakoś potem też nie słyszałem jego głosu, kiedy drugi jego kolega partyjny, pan minister Rostowski, ograniczał wydatki na polską armię w budżecie. Jakoś wtedy też nie było głosu prezydenta. Jakoś nie słyszałem głosu prezydenta, bo to przecież bezpieczeństwo to nie tylko bezpieczeństwo militarne. Bezpieczeństwo to także choćby bezpieczeństwo energetyczne. Jakoś nie słyszałem głosu prezydenta choćby w sprawie gazoportu w Świnoujściu, którego budowa się ślimaczy i dzisiaj rząd nie potrafi nawet określić, kiedy zostanie zakończona. A trwa od 8 lat, bo przecież inwestycje de facto rozpoczęto jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński. 8 lat nie są w stanie dokończyć gazoportu, który ma nam dawać wzmocnienie naszej suwerenności, jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, gazowe, bo przecież dzisiaj mamy taką sytuację, że tylko 1/3 gazu, który zużywamy, to jest nasz gaz rodzimy, który sami wydobywamy, a 2/3 gazu bierzemy z Rosji. Na podstawie umowy zawartej przez ten właśnie rząd PO-PSL, w związku z tą umową płacimy za gaz drożej niż Niemcy. Taką umowę oni zawarli.
No stać nas.
I przepraszam, gdzie tutaj jest dbałość prezydenta o bezpieczeństwo? Ja nie słyszałem głosu prezydenta w tej sprawie. Tak samo jak nie słyszałem głosu prezydenta ostatnio, kiedy pani premier Kopacz zgodziła się na postanowienia Rady Europejskiej, tak zwane konkluzje, gdzie jest napisane w pierwszym punkcie, że przyszła Unia Energetyczna będzie się opierała między innymi na dekarbonizacji europejskiej gospodarki.
Czyli odejściu od węgla.
Czyli odejściu od węgla. I na takie zapisy zgadza się premier kraju, który ma 90%, jak mówią eksperci, europejskich zasobów węgla, który ma węgla do wydobycia jeszcze na 200 lat, którego gospodarka energetyczna jest oparta na węglu, to przecież dzisiaj w naszym interesie jest unowocześnianie tej gospodarki, unowocześnianie metod przetwarzania węgla, unowocześnianie metod spalania węgla w polskich elektrowniach, tak żeby one były wydajniejsze. Można znacznie tą wydajność podnieść i my w tym kierunku powinniśmy iść. Zwiększania ochrony środowiska, ale nie poprzez likwidację wykorzystania węgla. Bo przecież to węgiel nam zapewnia suwerenność. Prezydent ma stać na straży bezpieczeństwa i suwerenności państwa, a w tej sprawie w ogóle nie zabiera głosu. Przecież nigdy nie powinien się był na coś takiego zgodzić. Tylko to widać, w jaki sposób Platforma realizuje swój postulat, że teraz będzie, jak powiedział Donald Tusk w 2007 roku, polityka w sferze międzynarodowej płynięcia w głównym nurcie. No i oni właśnie w tym głównym nurcie płyną, czyli zgadzają się na wszystko to, co chcą silni mocarze europejscy.
Panie ministrze, a kontrakty zbrojeniowe słyszeliśmy ostatnio i to o dziwo sam Bronisław Komorowski także o tym mówił, że polskiego nieba strzec będą amerykańskie pociski Patriot, a kupimy najprawdopodobniej w każdym razie do dalszej fazy rozmów przeszły francuskie śmigłowce Caracal z Airbusa. Czy to mądra decyzja? Za, jak mówią eksperci, około 35 miliardów złotych.
Znaczy, jeżeli chodzi o zakup systemów antyrakietowych od Stanów Zjednoczonych, to ja uważam, że generalnie, jeżeli chodzi o wybór partnera, który będzie dostarczał te systemy, decyzja jest dobra. Natomiast chcę tutaj wyraźnie zasygnalizować jedno. Otóż uważam, że jeżeli już wydajemy tak ogromne pieniądze, to trzeba kupić systemy najnowocześniejsze, jakie tylko są w tej chwili i jakich zakup jest w ogóle możliwy. No to jest sprawa podstawowa. No nie ma co wydawać ogromnych pieniędzy na coś, co nie jest najnowocześniejsze i nie jest taką no, absolutnie topową technologią. Jeżeli już mamy dozbrajać polską armię, to dozbrajajmy ją w ten sposób. To jest pierwsza sprawa. Natomiast drugi, jeżeli chodzi o przetarg na śmigłowce, sytuacja jest dla mnie niezrozumiała. Bo my mamy w Polsce dzisiaj dwie firmy, które działają na terenie naszego kraju. Myślę tutaj o zakładach w Świdniku i myślę tutaj o zakładach w Mielcu, które produkują helikoptery. To nie są helikoptery polskie, to są helikoptery zagraniczne. Niemniej jednak część ich produkcji jest w naszym kraju i pracują tam polscy pracownicy. Wykorzystywana jest tam też polska myśl techniczna. I one, obie te firmy startowały w tym przetargu i obie ich oferty zostały odrzucone. Natomiast wygrała firma francuska, która nie produkuje helikopterów w Polsce, nie ma żadnego elementu takiej produkcji w naszym kraju i ma zrealizować ten kontrakt w ciągu 2 lat poprzez dostarczenie helikopterów kompletnie uzbrojonych. I ja jestem ciekawy, w jaki sposób te helikoptery zostaną wyprodukowane, bo moim zdaniem i według tego, co ja słyszałem od przedstawicieli załóg właśnie zakładów mieleckich i świdnickich, jest niemożliwe, żeby w ciągu 2 lat ta firma w Polsce zlokalizowała swoją produkcję, jeśli chodzi o helikoptery i żeby te helikoptery w tym czasie wyprodukowała na terenie naszego kraju. Oni mi powiedzieli wprost, proszę pana, żeby pan wiedział, jak to się odbędzie. Najprawdopodobniej tak, że helikoptery zostaną wyprodukowane gdzieś za granicą, najprawdopodobniej we Francji, czy w rodzimym kraju firmy, a następnie zostaną przywiezione do Polski i może polskie znaki zostaną na nich u nas wymalowane. Tyle Polska będzie miała z tego. Kontrakt na same helikoptery jest wart prawie 13 miliardów złotych. I teraz no patrzę na to ze zdumieniem i nie powiem też i z trwogą, że rząd, dokonując rozstrzygnięcia takiego przetargu, w ogóle nie myśli kategorią polskiego interesu gospodarczego. Bo interes polskiego bezpieczeństwa, okej, ja nie oceniam tego, czy śmigłowiec jest dobry, czy jest zły. Nie jestem fachowcem w tej mierze. Ale polskim interesie gospodarczym jest to, żeby jak najwięcej z tych pieniędzy, które wydajemy, a to jest ogromne, to są ogromne kwoty, żeby jak najwięcej z tych pieniędzy pozostało w naszym systemie finansowym. Żeby zarobili je polscy pracownicy, żeby w związku z tym w Polsce zostały odprowadzone podatki, żeby w Polsce zostały odprowadzone składki, choćby na ubezpieczenie społeczne, żeby w Polsce te pieniądze przez tych pracowników, którzy je zarobili, zostały wydane, żeby te firmy, które te pieniądze zarobiły, zainwestowały je dalej w naszym kraju, rozwijając swoją działalność tutaj na miejscu. To taki powinien być kierunek działania rządu, który prowadzi mądrą politykę gospodarczą. Taką ja bym nazwał patriotyczną politykę gospodarczą.
Ale oni ciągle mówią o tym, panie ministrze, że trzeba wzmacniać polską gospodarkę, polski przemysł zbrojeniowy. No przecież niemal w każdej wypowiedzi te frazesy są wygłaszane.
No świetnie, tylko w takim razie dlaczego przez 8 lat nic nie zrobili, żeby w rzeczywistości wzmocnić polski przemysł zbrojeniowy z tego punktu widzenia, a najlepszym tego takim koronnym przykładem jest właśnie ten przetarg. No, ta sytuacja jest dla mnie naprawdę niezrozumiała i jest tak samo niezrozumiała dla ludzi, którzy pracują w zakładach mieleckich, jest tak samo niezrozumiała dla ludzi, którzy pracują w zakładach świdnickich. Są dwie firmy, świdnickie zakłady, mieleckie zakłady, które oczywiście konkurują ze sobą i konkurowały ze sobą w tych przetargach, ale ja rozmawiałem z przedstawicielami jednych i drugich, bo przyjechali razem, żeby się ze mną spotkać. I oni mi powiedzieli, proszę pana, nam byłoby już obojętne nawet, kto z nas by ten przetarg wygrał. Tylko żeby to miało ręce i nogi, no żeby to było robione w Polsce. Jak oni mogli się zgodzić na to, żeby porzucić nasze oferty, porzucić nasze firmy? Przecież tu ludzie się nastawili, ludzie wierzyli w to, że my te przetargi wygramy, że będą pieniądze, że będzie praca, że będą się firmy rozwijały. To oni dają zlecenie gdzieś za granicę i Polska właściwie nic nie będzie z tego miała.
Ale też zwierzchnik sił zbrojnych i rząd, tak przynajmniej ja rozumuję, powinien brać pod uwagę, że w sytuacji zagrożenia ważne jest zwiększenie mocy produkcyjnych, możliwości produkcyjnych. Jeśli to jest za granicą, to my ciągle jesteśmy od kogoś uzależnieni.
Znaczy, przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeżeli mamy dozbrajać polską armię, to w ogóle byłoby najlepiej, gdyby ta broń była produkowana w Polsce. Bo to także jest kwestia bezpieczeństwa, nadzoru nad procesem jej wytwarzania. Po prostu mówiąc krótko. No, oczywiście są sytuacje takie, że ona będzie produkowana za granicą. Tego się nie da uniknąć najprawdopodobniej ze względów technologicznych różnych. Natomiast mówię, my w każdym calu powinniśmy patrzeć na nasz interes. To jest sprawa podstawowa. My powinniśmy na wszystko patrzeć przez pryzmat naszego interesu, naszego bezpieczeństwa i to jest także obowiązek prezydenta Rzeczypospolitej, żeby w ten sposób te sprawy rozpatrywać. A prezydent, no jakby nie było, jest nazwany najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. No, w okresie pokoju wykonuje swoje zadania w tym zakresie poprzez ministra obrony narodowej. No ale cóż stoi na przeszkodzie, żeby prezydent odbył poważną rozmowę z ministrem obrony narodowej na ten temat?
Panie ministrze, a 11 listopada Bronisław Komorowski zorganizował alternatywne obchody, w których uczestniczy władza, no i ten establishment polityczny. Ludzie, zwłaszcza młodzi, idą w Marszu Narodowym po południu. W którym marszu szedłby 11 listopada 2015 roku prezydent Andrzej Duda?
Ja przede wszystkim, jeżeli zostanę prezydentem, chciałbym pójść w tym marszu, w którym idą moi rodacy. I nie wiem, czy jest dobrym rozwiązaniem organizowanie jakiegoś marszu prezydenckiego. Ja myślę, że właśnie realizacja tego dialogu społecznego, o którym mówię, właściwe wykonywanie mandatu prezydenta jako tego, który został wybrany przez naród, a więc, jak mówiłem wcześniej, przez polskie społeczeństwo, polega między innymi na tym, że to prezydent powinien w takim razie zaprosić do siebie przedstawicieli organizacji, które realizują ten marsz, przygotowują go, porozmawiać z nimi. Tak, żeby w miarę możliwości te obchody uwspólnić i żeby można było pójść razem. To jest właśnie tworzenie tej wspólnoty. Wielkie zadanie prezydenta Rzeczypospolitej. Tworzenie wspólnoty w naszym kraju. Kraju, który jest w trudnej dzisiaj sytuacji, bo jest wiele podziałów na scenie politycznej. Wiele bardzo bolesnych podziałów. To właśnie działanie prezydenta tutaj, żeby starać się przynajmniej te podziały zasypywać. Przynajmniej w tych momentach, które są ważne w naszej historii, żeby pokazywać, że my mamy te wspólne elementy. To jest niezwykle doniosła rola.
Panie ministrze, mówiliśmy o polskiej ziemi, o tym, że chciałby pan po objęciu prezydentury zabezpieczyć polską ziemię przed masową sprzedażą obcokrajowcom. To już od maja 2016 roku, przypomnę. A jak z lasami państwowymi? Otóż tajna notatka ambasadora USA w Polsce, ujawniona przez WikiLeaks, wydaje się, nie pozostawia złudzeń, że Bronisław Komorowski i Donald Tusk zamierzali sprzedać lasy i nieruchomości należące do Skarbu Państwa, by zdobyć środki na wypłatę odszkodowań za mienie odebrane Żydom przez Niemców i Sowietów. Ambasador Wiktor Asz raportował do Departamentu Stanu USA, i tu cytat, że Komorowski stwierdził, iż premier Tusk zmusi niepokornych ministrów, by dołożyli się do rekompensat, sprzedając podstawowe lasy i nieruchomości. Jak na lasy państwowe patrzy kandydat na prezydenta Andrzej Duda?
Znaczy ja nie mam żadnych wątpliwości, że lasy państwowe powinny pozostać państwowe. No to jest gigantyczny, jeden z niewielu już niestety, gigantyczny wspólny majątek polskiego państwa, czyli mówiąc inaczej polskiego społeczeństwa także. I tutaj jestem absolutnym przeciwnikiem jakichkolwiek działań, które zmierzałyby w kierunku prywatyzacji. Jestem absolutnym przeciwnikiem jakichkolwiek działań, które zmierzałyby nadal ku osłabianiu przedsiębiorstwa Lasy Państwowe, bo może trzeba przypomnieć słuchaczom, że w ciągu zeszłego roku i tego roku z Lasów Państwowych wyciśnięto, ta władza wyciska 1 600 000 000 zł w dwóch ratach, w zeszłym roku 800 milionów i teraz 800 milionów, a potem chce obciążyć je opłatą w wysokości 2% do Skarbu Państwa, co w zasadzie zabija możliwości inwestycyjne Lasów Państwowych. Lasów Państwowych, które do tej pory świetnie sobie radziły w gospodarce leśnej i pięknie utrzymywały polskie lasy. I ja nie mam żadnych wątpliwości, jak patrzę na to, to ja mówię zresztą na tych moich spotkaniach, no przecież my to znamy, no przerabialiśmy to nieraz w ciągu tych ostatnich 26 lat od 89 roku. Najpierw się przedsiębiorstwo państwowe osłabia, odbiera mu się możliwości działania, a potem mówi się, że ono jest nierentowne. No potem się mówi, że trzeba je w takim razie sprywatyzować, skoro nie jest rentowne, a potem bardzo często to przedsiębiorstwo znika. W związku z czym no nie może być tutaj zgody prezydenta Rzeczypospolitej na coś takiego i takiego prezydenta, który jest rzeczywiście odpowiedzialny, czuje się przynajmniej odpowiedzialny za sprawy państwa i za interesy polskiego społeczeństwa i jeżeli ja zostanę prezydentem, to będzie zdecydowane nie wobec wszelkich tego typu działań.
Panie ministrze, jest pan w katolickim radiu, w związku z tym pytanie wprost. Czy jest pan praktykującym katolikiem i czym jest dla pana przynależność do wspólnoty Kościoła katolickiego?
Tak, jestem praktykującym katolikiem. Jest dla mnie bardzo ważna. To jest modlitwa, oparcie się w wierze. To jest dla mnie jedna z podstawowych takich wartości, w których ja zostałem wychowany. Powiem tak, no ja sobie w ogóle nie wyobrażam życia bez wiary, bez tego myślenia takiego właśnie, że jest Pan Bóg, który czuwa nad nami, że w związku z tym zawsze jest nadzieja. Trudno mi jest zrozumieć ludzi, którzy no nie wierzą w ogóle w istnienie wyższego bytu, który by się nami opiekował, powiedzmy.
A w takich szczegółach definicja małżeństwa to związek...
No to związek kobiety i mężczyzny. Cóż może być innego, tak? Że to jest naturalne i oczywiste. No, małżeństwo ma bardzo określoną rolę do spełnienia. No, to jest rola prokreacyjna. Oczywiście jest tak, że to natura tutaj decyduje i czasem jest tak, że niektórzy nie mogą mieć dzieci, ale zasadniczą rolą związku kobiety i mężczyzny, tego związku uregulowanego małżeńskiego jest to, żeby mieli potomstwo i żeby w związku z tym budowali społeczeństwo, przedłużali byt także naszego gatunku, że tak powiem górnolotnie. I takie są fakty i temu zawsze małżeństwo służyło. To był podstawowy cel małżeństwa. Stabilność rodziny. Stabilność tego, żeby dzieci wychowywały się w uregulowanych warunkach. Czyli rodzina jest tym, co tak naprawdę buduje byt państwa polskiego, ta najmniejsza komórka społeczna i państwo powinno na rodzinę chuchać i dmuchać. Powinno ją wspierać ze wszystkich sił.
A związki homoseksualne, związki partnerskie?
Czy dla mnie są sprzeczne z istotą przede wszystkim małżeństwa? No, małżeństwo nie jest dla zabawy. Małżeństwo nie jest po to, żeby sobie po prostu było. Ono ma ważną rolę społeczną do odegrania. I także jej rolę, no, w pewnym sensie państwowo-twórczą do wykonania. Tak? Jako ta właśnie najmniejsza komórka społeczna, no, budująca społeczeństwo. No nie można tego niestety o tamtych związkach absolutnie powiedzieć, więc dla mnie jakiekolwiek porównywanie małżeństwa ze związkami homoseksualnymi jest po prostu, w ogóle nie powinno mieć miejsca.
A legalizacja prostytucji, bo za tym opowiedział się niedawno Paweł Kukiz, jeden z pana kontrkandydatów.
No to jest tak, no powiem, no, trudne pytanie, problem bardzo poważny. Osobiście jestem przeciwny. Osobiście jestem przeciwny temu. To jest dramatyczna sytuacja, że w ogóle są kobiety, które no, muszą w ten sposób zarabiać na życie, czy też chcą w ten sposób zarabiać na życie. Myślę, że jednak większość nie chce, tylko po prostu z takich czy nie innych przyczyn jest do tego zmuszona. No, można tylko wyrazić zdziwienie, że czasem podejmują taką decyzję, chociaż trzeba też jasno powiedzieć, że często są zniewolone. Ale legalizacja, ja raczej uważam, że państwo powinno nad tym sprawować taki swoisty, taką swoistą, no, silną kontrolę poprzez swoje służby, poprzez te organy, które mają pilnować porządku i przede wszystkim nie pozwolić czerpać z tego zysków. Myślę tutaj o takich osobach, które no, zmuszają do prostytucji, czy są organizatorami prostytucji. I zwalczać to zjawisko ze wszystkich sił w związku z tym. Tak zwane sutenerstwo, no mówiąc tutaj no, dosyć brzydko na antenie, ale no, tak to się nazywa.
Tak to się nazywa. Panie ministrze, a in vitro?
In vitro. No ja osobiście jako człowiek, jako katolik jestem przeciwnikiem in vitro. To znaczy, no jestem przeciwnikiem in vitro, dlatego że to jest coś, co jest nienaturalne, tak? No jest taka przykra sprawa, że z jakichś tam przyczyn mężczyzna i kobieta, dwoje ludzi nie mogą mieć dzieci, nie mogą zajść w ciążę i no podejmują różne próby w kierunku tego. Natomiast trzeba sobie powiedzieć tak, no z jednej strony ja tych ludzi rozumiem, tak? Rozumiem, że chcą mieć dziecko za wszelką cenę. No ja mam córkę i mogę powiedzieć, że w związku z tym no jestem człowiekiem szczęśliwym, spełnionym rodzicem. Natomiast no jest to bardzo na pewno przykra sytuacja i dramatyczna, kiedy tych dzieci ludzie mieć nie mogą. I ja rozumiem to, że oni starają się o to ze wszystkich sił, tak? Są gotowi podjąć właściwie każdą metodę, żeby ten cel osiągnąć. No bo w gruncie rzeczy taki jest sens związku kobiety i mężczyzny, żeby mieć dzieci. Wielu ludzi powie, że taki w ogóle jest sens życia, żeby coś z siebie dać, coś z siebie zostawić, żeby ktoś kontynuował. Natomiast, więc rozumiem to od strony takiej czysto ludzkiej, ale też jednocześnie mam właśnie świadomość tego, że to jest działanie sprzeczne z naturą. Jeżeli dyskutujemy o uregulowaniu tej kwestii w sensie prawnym, w sensie państwowym, to tutaj trzeba wziąć pod uwagę kilka okoliczności. Pierwsza jest taka, że niestety, ale te problemy bioetyczne są w tej chwili w ogóle u nas nieuregulowane. I regulacja ich jest potrzebna. Bo dzisiaj mamy wolną Amerykankę. Dzisiaj nie ma tutaj w ogóle żadnych obostrzeń, praktycznie rzecz biorąc. I to in vitro, które dzisiaj jest realizowane bez żadnych gwarancji, bez żadnej ochrony życia takiej, jakiej przecież chyba wszyscy uczciwi ludzie by sobie życzyli z jednej strony. No więc jest potrzebna ustawa. Tylko, że jeżeli już ma być ustawa, to nie taka jak ten obecnie proponowany projekt rządowy.
O tym projekcie rządowym Episkopat Polski mówi tak. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o leczeniu niepłodności zawiera rozwiązania, które uniemożliwiają jakikolwiek udział katolika w pracach służących jego przyjęciu.
No dlatego mówię, że ta ustawa rządowa jest nie do przyjęcia, dlatego że ona po prostu nie chroni życia. No co to za ustawa? Prezydent się wyraził, że przecież ona daje życie. No przepraszam bardzo, biorąc pod uwagę oficjalne statystyki, najwyższe prawdopodobieństwo tego, że urodzi się dziecko na skutek procedury in vitro wynosi 35%. I to u młodych par, bo później ono gwałtownie spada. W miarę upływu lat, im ta para jest starsza, tym to prawdopodobieństwo bardzo zdecydowanie spada. 35%. I teraz tak, to w takim razie, jeżeli będzie to realizowane w takiej procedurze, jak proponuje rząd, gdzie jest zgoda na mrożenie zarodków, gdzie de facto dochodzi no, do takiej swoistej selekcji eugenicznej, tak? Wybieranie. No to jak to życie jest chronione? Przy w sumie tak niewielkiej szansy, że uda się, że urodzi się z tej procedury rzeczywiście dziecko. No jaka jest ta ochrona? No żadna jest ta ochrona. Ile ludzkich zarodków, ile ludzkich istnień zostanie poświęconych po to, żeby urodziło się jedno dziecko? No to trudno się z czymś takim w ogóle zgodzić. Tu, jeżeli w ogóle miałaby być przeprowadzona ustawa, to taka, która rzeczywiście chroni życie, to znaczy chroni je w granicach natury. Bo te normalne procesy biologiczne, które zachodzą w ciele kobiety, no one też przebiegają tak, że nie każdy zarodek udaje się donosić, że tak powiem. Bo bywa tak, że ten zarodek, czyli zapłodnione już jajeczko, ono wpada tam do macicy, no i nie zagnieździ się na przykład. I taka, no i po prostu, no ginie, tak? Ale ginie z przyczyn naturalnych. Taka po prostu jest biologia. Przyczyn tego stanu, że tak się dzieje, może być wiele. I uważam, że te elementy natury powinny być zachowane. To znaczy, jeżeli już byśmy przyjmowali takie regulacje na poziomie państwowym, to one powinny być tak przygotowane, żeby w jak największym stopniu ten element natury był tutaj zachowany.
Ale też dziwi, panie ministrze, to, że ta metoda nazywana jest metodą leczenia niepłodności, gdy z tym leczeniem nie ma nic wspólnego. To też jest taka powiedziałbym, takie oszustwo semantyczne, słowne. A o naprotechnologii, która jest rzeczywistą metodą leczenia, niestety rząd się nawet nie zająknie.
No właśnie miałem o tym powiedzieć, bo tam jest jeszcze kolejny problem, na który zwraca się uwaga, a mianowicie taki, że w zasadzie no, jest niebywale szybka ścieżka do tego, żeby realizować in vitro. No co tam, zdaje się, rok, prawda, jest zapisany w ustawie. No co to jest rok? No to przecież to jest bardzo krótki czas. Co tu w ogóle mówić po roku o niepłodności? Ten okres powinien być znacznie dłuższy. To powinno być przeprowadzone właśnie, poprzedzone właśnie próbą przeprowadzenia terapii, która zmierzałaby do ustalenia, czy rzeczywiście nie da się wyleczyć tej niepłodności w sensie dosłownym. Czy nie może być tak, że kobieta zajdzie w ciążę? No, ja sam znam taką parę, która nie mogła mieć dzieci. No, są ludzie starsi ode mnie, nie mogli mieć dzieci. Obserwowałem ich na przestrzeni wielu lat. Zdecydowali się na adopcję w związku z tym i po tej adopcji, kiedy już było dziecko w ich rodzinie, nagle się okazało, że mieli drugie już własne dziecko, potem trzecie już własne dziecko. No tak się stało, że była tam jakaś blokada, prawdopodobnie bardziej psychiczna już w pewnym momencie i po tym, jak już to dziecko adoptowali, jak się na nim skoncentrowali, no nagle się to rozluźniło i okazało się, że są w stanie mieć własne potomstwo zrodzone w sposób naturalny. Tak się czasem w życiu dzieje, więc myślę, że to są takie zupełnie nieuzasadnione działania i biorąc właśnie pod uwagę jeszcze dodatkowo ten właściwie żaden poziom ochrony życia w tym wszystkim, no nie można się zgodzić na tą ustawę, bo ona po prostu życia nie szanuje najnormalniej w świecie.
Panie ministrze, a aborcja, czy dla pana człowiek to jest od poczęcia? Tak pan rozumie człowieka, tak jak rozumie Kościół, czy inaczej?
Nie, no oczywiście, że rozumiem, że od poczęcia i jestem przeciwnikiem aborcji. Jestem przeciwnikiem aborcji, to znaczy ja uważam, że jedyną przyczyną, która mogłaby prowadzić do przerwania ciąży, jest sytuacja, w której no dziecko nie ma szans żyć. To byłaby jedyna możliwość, tak? No i druga ewentualnie zagrożenie życia matki, kiedy trzeba wybierać jedno życie lub drugie życie. To tutaj faktycznie uważam, że sytuacja jest delikatna. Natomiast w pozostałym zakresie, nie no, życie jest bezcenne.
O konwencji przemocowej, o ideologii gender już mówiliśmy w pierwszej części. Teraz zaprośmy może...
Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz w tym kontekście. Proszę pamiętać, że zawsze są ludzie, którzy czekają na adopcję. I każde dziecko, nawet jeżeli z takich czy innych przyczyn jest niechciane, można do tej adopcji oddać. Dzisiaj są już takie procedury, że matka może to dziecko oddać nawet nie oglądając go. Natomiast życie jest bezcenne. Zwłaszcza życie niewinnego dziecka. I tu dla mnie nie ma dyskusji.
Dziękuję. Pan doktor Andrzej Duda, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w studio Radia Maryja. Zapraszam Państwa do rozmów z naszym gościem 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 56 południa, zagranica 655 23 33 oraz 655 23 66, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja z Katowic dzwoni, Barbara.
Proszę bardzo, pani Barbaro, tylko tam... O, już radyjko chyba przyciszone, tak?
Tak, wyłączyłam.
Dobrze. Już. Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Szczęść Boże. Mówi Barbara z Katowic. Ja dziś byłam na pięknej mszy w Katowicach ze wszystkimi katowickimi posłami, ze wszystkimi senatorami, z europosłami. Była przepiękna msza. Moje nazwisko rodowe to jest też Duda. I ja byłam na konwencji w Katowicach, kiedy był pan. Ja już nazywam pana Andrzeja po prostu jakby już był prezydentem. I muszę powiedzieć, że ksiądz w garnizonowym kościele w Katowicach powiedział tak przepiękne kazanie, że ja od pierwszych paru słów przez całe kazanie płakałam. Wiem, że byliśmy przy trzech stacjach. Oczywiście. No i myślę, że pan minister Andrzej Duda będzie naprawdę bardzo dobrym prezydentem. Ja po prostu przez moment tylko co włączyłam telewizor, to widziałam niesamowite, bo mi się wydaje, że oni chcą, żeby i po śmierci jeszcze pan Bartoszewski panu prezydentowi Komorowskiemu stworzył warunki do tego, żeby był po prostu, żeby wygrał te wybory.
Pani Barbaro, zostawmy pana w świętej pamięci Władysława Bartoszewskiego teraz. Modlimy się o wieczność też dla niego. Natomiast ma pan możliwość podziękowania prawdopodobnie to pana wyborca.
Tak, ja dziękuję za ten głos, ale też chciałem tutaj się dołączyć do tego, co mówi ojciec, że proszę o tą modlitwę, bo ta modlitwa za zmarłych jest ogromnie potrzebna. Natomiast dziękuję, że pani wzięła udział dzisiaj w tej uroczystej mszy i w marszu, który się odbywał u państwa w Katowicach. Widzieliśmy z ojcem relacje w telewizji Trwam, więc też właśnie widziałem, że wiele osób wzięło udział i państwo parlamentarzyści też byli. I powiem tak, jest taki teraz tam u państwa na Śląsku smutny czas, bo przecież trwa w tej chwili akcja uratowania życia dwóm górnikom, którzy są zasypani pod ziemią w kopalni Wujek Ruch Śląsk. I za nich także trzeba się modlić. Mam nadzieję, że wrócą do swoich rodzin. Mam nadzieję, że zostaną odnalezieni, żywi, wydobyci, że ta pomoc przyjdzie na czas, ale na pewno potrzebują modlitwy, bo poza tym, co tam robią eksperci, żeby ich uratować, to nam tylko pozostaje to, żeby się wstawiać w ich intencji, w intencji ich rodzin. Mam nadzieję, że to się wszystko szczęśliwie zakończy.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże. Cześć, ja mogę do audycji?
Tak, jest pani na antenie. Kto mówi skąd?
Halina z Krakowa.
Prosimy. Pani Halino, tylko radio.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Ja przeczytałam, że pan poseł jest za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego. Czy to jest prawda? Dziękuję.
A wie pani, odpowiedź jest następująca. Do pewnego czasu rzeczywiście uważałem, że ten kompromis jest czymś, co ma charakter trwały i w związku z tym uważałem, że jeżeli miałoby to grozić w efekcie jakakolwiek zmiana tutaj poprzez wzmocnienie ochrony życia miałaby grozić później działaniami powiedzmy no odwetowymi w sensie pchania polskiego prawa w przeciwnym kierunku, czyli zmniejszania ochrony życia, to uważałem, że ten kompromis można zachować, ale powiem tak, no od pewnego czasu kompromis przestał istnieć i on absolutnie nie przestał istnieć na skutek działań obrońców życia, tylko on przestał istnieć na skutek działań drugiej strony. No, jako przykład tego można wskazać chociażby tą słynną tabletkę wczesnoporonną, która ma być sprzedawana w Polsce dzieciom. Myślę tutaj o młodzieży od 15 roku życia. No. Więc ja osobiście podpisywałem kiedyś w imieniu Polski w Radzie Europy konwencję przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci. Tam dziecko było liczone do 18 roku życia, więc dla mnie sprzedawanie 15-latkom tabletki wczesnoporonnej jest po prostu sprzedawaniem tej tabletki dzieciom. Więc jeżeli ludzie, którzy reprezentują tą stronę, nazwijmy ją w cudzysłowie przez grzeczność liberalną, posuwają się do takich działań, to dla mnie żaden kompromis tutaj od ich strony nie istnieje i w związku z powyższym my dzisiaj musimy sprawę życia stawiać w sposób zdecydowany i dlatego jakimkolwiek tutaj kompromisie już mowy być nie może, bo oni go zniszczyli.
I kolejny telefon. Proszę bardzo. Halo?
Ja do audycji.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bogusia. Chciałabym pana doktora zapytać o taką rzecz po prostu, a mianowicie ojciec postawił pytanie panu doktorowi, panu Dudzie, co zamierza zrobić dla rencistów i emerytów w przyszłych, po prostu jeżeli zostanie prezydentem. Oczywiście jako rencistka na pewno będę głosowała na pana Dudę, ponieważ nie mam innego kandydata, jedynie pan po prostu jest najlepszym kandydatem dla mnie i po prostu uważam, że powinien być takim kandydatem dla wszystkich Polaków i wszystkich Polaków rozsianych na świecie, że powinni wszyscy na pana głosować, modlę się za pana, ale co pan konkretnie zamierza zrobić? Ja myślę, że po prostu powinniśmy w końcu mieć takie same wyposażenia finansowe, jak w Niemczech i we Francji, czyli 6 tysięcy moja renta powinna wynosić. Ja jako nauczyciel pracowałam tyle lat, nie moja wina, że się ciężko rozchorowałam i musiałam przejść na rentę. Co pan zamierza w tych sprawach zrobić dla rencistów? Wiadomo jest rzeczą, że tylko renciści i emeryci na pana będą głosować. Szczęść Boże, Bóg dopłać.
Dziękuję pani Bogusiu. Tak nie powiedziałbym, bo pani, rozmawiałem akurat z młodymi.
Jeżeli tylko renciści i emeryci będą na mnie głosować, to bym wyborów nie wygrała. Ja twardo walczę o zwycięstwo, więc ja potrzebuję tych głosów znacznie, znacznie więcej i nie ukrywam, że bardzo tutaj na państwa wszystkich słuchaczy liczę. Będę ogromnie wdzięczny za wsparcie. Natomiast odpowiadając konkretnie na pani pytanie. Otóż sprawa nie jest taka prosta, ona jest bardzo skomplikowana. Dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście ja tutaj odpowiadając na pytanie ojca redaktora, no nie dotknąłem tego tematu, jakoś odbiegliśmy, ale także dziękuję, bo to mi umożliwia powrót do niego. Sprawa jest bardzo trudna i jest bardzo poważna, dlatego że reformy systemu emerytalno-rentowego uczciwej nikt nie zrobił od 1989 roku. Jedyne, co zrobiono w systemie ubezpieczeń społecznych, to powiem tak, oskubano nas wszystkich poprzez OFE, bo jeżeli reklamy mówiły na emeryturze, nie musisz udawać życia, prawda? Wszyscy pamiętamy to, tych emerytów podsiedzących, prawda, pod palmami i wypoczywających w ciepłych krajach, a potem się okazało, że te składki, które tam miały tutaj to luksusowe życie zapewnić emerytom, dały im po 24 zł do emerytury, no to nie ma chyba komentarza. Ci, co trzeba, obłowili się, pobierając od wszystkich pracujących ciężkie pieniądze, między innymi jako prowizje z tytułu tych odprowadzanych kwot. Więc to były gigantyczne kwoty, które wyciśnięto z nas i to nie była żadna reforma. Ja myślę tutaj, że jeżeli mamy reformować, to potrzebna jest reforma uczciwa i nie mam wątpliwości, że ona jest potrzebna. Natomiast trzeba nad nią pracować i kiedy mówiłem o powołaniu Narodowej Rady Rozwoju, to między innymi myślałem o tym właśnie, że będzie ona pracowała także nad reformą systemu ubezpieczeń społecznych na przyszłość. Natomiast to jest bardzo trudne zadanie. Nikt się go od 89 roku tak naprawdę jeszcze nie podjął, ale uważam, że może właśnie jest to zadanie dla prezydenta Rzeczypospolitej, bo to on ma ten specyficzny mandat dany mu przez społeczeństwo, dany mu przez naród. Natomiast jeżeli chodzi o system bardziej ogólnie, no bo pani nawiązuje do kwestii, prawda, no Niemiec, tylko też pamiętajmy, na jakim poziomie gospodarczym są Niemcy i na jakim poziomie generalnie w Niemczech są wynagrodzenia. Więc moim wielkim celem, właściwie najważniejszym celem moim, kiedy ubiegam się o urząd prezydenta i dlaczego w ogóle ubiegam się o urząd prezydenta, właśnie dlatego, że wierzę w to, że jedyną drogą do tego, żeby Polska jako kraj trwała, jest dzisiaj naprawa polskiej gospodarki, bo to wyjeżdżający z naszego kraju młodzi ludzie, jeżeli my ich tutaj nie zatrzymamy, jeżeli nie stworzymy warunków takich, żeby ci, którzy wyjechali, mogli wrócić, to nie będziemy mieli za 20-30 lat w naszym kraju jednego, a potem następnego pokolenia i Polska przestanie istnieć. Uważam, że jest takie wielkie zagrożenie. Więc dzisiaj najważniejszą sprawą jest naprawa polskiej gospodarki, jest podniesienie polskiego poziomu gospodarczego do poziomu zachodnioeuropejskiego, czego oczywiście efektem będzie także wędrówka wynagrodzeń w górę, tak żeby Polacy no, wreszcie zarabiali tyle, przynajmniej zbliżone pieniądze, jakie można zarobić na zachodzie Europy i wtedy te warunki życia będą porównywalne i myślę, że wielu młodych ludzi nie wyjedzie, a wielu bardzo wróci do Polski z tych, którzy wyjechali, mimo że gdzieś tam na zachodzie całkiem nie najgorzej sobie radzą, ale wiem, że wielu spośród nich, tych, co wyjechali, chce wrócić. Więc muszą być ku temu stworzone warunki. No a to oczywiście będzie oznaczało również i wędrówkę w górę innych świadczeń, bo dla mnie to jest coś naturalnego, że jeżeli mamy realizować w naszym kraju to, co nazywa się społeczną gospodarką rynkową i to, co jest też wpisane w związku z tym w polską konstytucję, to jej istotnym elementem jest tak zwana redystrybucja dóbr. W związku z powyższym to także są świadczenia, które wypłaca polskie państwo. Ale mówię, ważnym zadaniem w tym wszystkim jest zreformowanie systemu emerytalnego, bo ten, który jest, się wyczerpuje i w związku z tym no, zasadne jest to pytanie, które zadają dzisiaj eksperci, jak w ogóle będzie wyglądała kwestia wypłaty emerytur i rent za lat 20-30, czyli wtedy, kiedy ja akurat będę no, ten wiek emerytalny osiągał. Mam nadzieję, że nie będzie to 67 lat, tylko że będzie to 65 lat dla mężczyzn, tak jak zapowiadam, że przywrócę ten wiek emerytalny poprzedni. Natomiast no, zadanie jest bardzo poważne i ono jest związane z odbudową polskiej gospodarki. Ono jest związane także z tym, żeby przywrócić pewność na rynku pracy. Myślę tutaj o tym, żeby no, nie dopuścić do takiej sytuacji, czy zakończyć tą sytuację w jakiś sposób, która jest dzisiaj, że wielu ludzi pracuje na takich umowach, które nie dają im pewności zatrudnienia, nie są w ogóle objęci kodeksem pracy. To jest coś, co no, powoduje właśnie, że między innymi, że ludzie mówią, no nie da się w Polsce żyć, bo nie da się założyć rodziny, nie ma żadnej pewności, nie ma żadnych warunków do rozwoju. I jeżeli mówimy także właśnie o świadczeniach, czyli o emeryturach i rentach, to trzeba je rozpatrywać przez pryzmat całości. Ja tą całość nazywam przede wszystkim naprawą polskiej gospodarki, żeby państwo budowało swoją siłę, także i finansową, a w momencie, kiedy ta siła finansowa będzie, będą też pieniądze na to, żeby wypłacać świadczenia. Natomiast na przyszłość uważam, że jest konieczna reforma systemu emerytalnego i to jest konieczna w sposób zdecydowany. Jest kilka pomysłów, bo ja już tak wstępnie rozmawiałem z ekspertami. Jest kilka pomysłów. Ja wierzę w to, że jeżeli wygram te wybory prezydenckie, a robię wszystko, co w mojej mocy, żeby je wygrać, to usiądziemy właśnie w ramach Narodowej Rady Rozwoju, którą powołam, wraz z ekspertami. Te propozycje zostaną przedstawione i będziemy się zastanawiali, która z nich będzie na przyszłość najlepsza, żeby polski system naprawić.
Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara ze Stanu, z New Jersey.
Prosimy.
Ja bardzo, bardzo gorąco chciałabym podziękować panu doktorowi Andrzejowi Dudzie i zapewnić, że my będziemy głosować tutaj, jak tylko będzie możliwe. I wierzę, że pan wygra, ale musimy coś zrobić w Polsce z ludźmi, z ich myśleniem. Ze względu na to, że oni mają przeszczepione, no może nie powinnam powiedzieć mózgi, ale coś jest przeszczepione, że nawet nie można do tych ludzi dotrzeć. Ludzi, których ja w Polsce pozostawiłam, znajomych, koleżanki, koledzy, naprawdę ciężko jest z nimi rozmawiać. Więc trzeba chyba położyć nacisk na to, żeby uświadomić ich naprawdę o wielkim zagrożeniu. Bo w moim pojęciu Polski już nie ma, a jeżeli pan nie wygra, to po prostu Polacy będą niewolnikami. Już nawet w przyszłości nie na swojej ziemi. Bardzo chciałabym, żeby pan doktor się do tego odniósł. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję, pani Barbaro.
Wie pani, ja jednak głęboko w to wierzę, że Polska jest. Głęboko w to wierzę, że Polska jest i głęboko wierzę w to, że mamy mądre społeczeństwo. Tylko ludzie po prostu żyją swoimi problemami. Ludziom wielu bardzo w Polsce trudno się żyje, są skoncentrowani choćby właśnie na tym, żeby nie stracić pracy, żeby wywiązać się ze swoich obowiązków. Nie mają czasu bardzo często w ogóle koncentrować się na polityce i docierają do nich tylko takie pojedyncze sygnały, a sytuacja w polskich mediach jest dzisiaj taka, jaka jest. I wiele spośród nich, przykro mi to mówić, po prostu zwyczajnie zakłamuje naszą rzeczywistość, przedstawiają zupełnie inaczej niż ona faktycznie wygląda. I tak jak za PRL-u była propaganda komunistyczna, tak samo i propaganda jest teraz, która od komunistycznej w wielu przypadkach różni się bardzo niewiele. Natomiast ja powtarzam jeszcze raz, jest w tej chwili kampania, dużo mówimy o Polsce. Ja jeżdżę na spotkania praktycznie po całym kraju. Już było tych spotkań ponad 230, więc to naprawdę wiele odwiedzonych miast. Wiele rozmów z moimi rodakami, z wyborcami. I wierzę w to, że w tej chwili ludzie otwierają oczy, że właśnie zaczynają się przyglądać, zaczynają się zastanawiać. To zresztą też jest wyraźnie odczuwalne, choćby patrząc na frekwencję na tych spotkaniach, że ludzie przychodzą z zaciekawieniem. Bardzo często też tacy, którzy chyba nie są jakoś zupełnie przekonani do mojej kandydatury, bo podchodzą, rozmawiają, to są spotkania otwarte, ja się nie boję pytań, ja się nie boję także i trudnych rozmów, bo uważam, że to jest obowiązek kandydata, żeby również i trudne rozmowy odbywać i szukać argumentów, żeby przekonać do siebie i do tego, żeby właśnie zdobyć zaufanie. I wierzę w to, że to przyniesie pozytywny efekt, że ludzie też rozmawiają potem między sobą, że ta informacja o kandydacie i się rozchodzi, i że wierzę w to także, że dokonują takiej powoli oceny tych obecnych 8 lat rządów koalicji PO-PSL, że dokonują właśnie oceny 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego i patrząc na to, co się zdarzyło na przestrzeni ostatnich lat, wierzę w to, że stwierdzą, nie, my takiej prezydentury dłużej nie chcemy. My uważamy, że prezydentura w Polsce jednak powinna być wykonywana inaczej. I że faktycznie będą chcieli mieć takiego prezydenta, który będzie przeświadczony o obowiązku służenia polskiemu społeczeństwu, a ja jestem o tym przeświadczony.
Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuje Łukasz z Radomia. Szanowni radiosłuchacze, drogi ojcze, panie Andrzeju, mnie zmobilizował do tego, abym zadzwonił telefon pani, która wspomniała, że na pana Andrzeja Dudę będą głosowali tylko emeryci i renciści. Zapewne oni też będą w tych osobach, którzy oddadzą głos na pana Andrzeja Dudę, ale wśród tej wielkiej społeczności, która popiera naszego kandydata, są również studenci. I ja do tej grupy należę. Też obracam się w takim środowisku studenckim. I panie Andrzeju, ma pan tam szeroką grupę poparcia. Gwarantuję to panu. I teraz takie moje pytanie. Co my jako tacy szarzy, zwykli ludzie możemy zrobić, aby pan wygrał te wybory? Wiadomo, że musimy i zagłosować, ale też ważna jest pomoc w kampanii wyborczej. Wiem, że w każdym biurze Prawa i Sprawiedliwości są materiały, są ulotki, są banery i zachęcam, aby właśnie każdy słuchacz Radia Maria do takiego biura się udał. U nas w Radomiu mieści się ono na ulicy Rynek 9. Pobrał kilka ulotek, przekazał znajomym. Tym przede wszystkim jest zdecydowanym. Ja na przykład w swojej rodzinie mam brata, jestem jedynakiem, ale akurat mam brata to ciotecznego, który nie jest przeciwnikiem pana osoby, jest po prostu obojętny. I takim moim zadaniem wewnętrznym jest, aby przekonać go, żeby poszedł na te wybory i żeby na tej karcie do głosowania skreślił właśnie pana Andrzeja Dudę, kandydata mojego, kandydata moich rodziców, przedsiębiorców z zawodu i kandydata wielu Polaków. Naprawdę, panie Andrzeju, ma pan wielkie szanse i my, młodzi ludzie, ja mam 21 lat, będziemy na pana głosowali, to gwarantuję. I życzę powodzenia i zapraszam do Radomia również pana. To jest zaproszenie od wielu mieszkańców Radomia, z takiego przekroju społecznego, począwszy od osób starszych, nawet tych, którzy nie wychodzą z domu, bo rozliczając teraz podatki na Fundację Nasza Przyszłość, miałem z nimi do czynienia i naprawdę to osoby modlą się w intencji pana osoby, w intencji Polski, ale również liczą na to, że pan odwiedzi Radom. Są też osoby młode, z którymi spotykam się na ulicy i też proszą cały czas, wiedzą, że mam kontakt z politykami Prawa i Sprawiedliwości, cały czas proszą, żeby pan Andrzej przyjechał, żeby poznał nasze problemy, dlatego serdecznie zapraszam do Radomia, do tego pięknego miasta na Mazowszu, położonego blisko Warszawy. Pozdrawiam panie Andrzeju i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. I proszę jeszcze raz, pomóżmy przede wszystkim Polsce, aby właśnie ta władza została odsunięta, a nasz kandydat pan Andrzej Duda zwyciężył te wybory. Głęboko w to wierzę, również się za to modlę. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Łukaszu, szczęść Boże.
Ja bardzo dziękując za ten telefon i dziękując też za te słowa wsparcia, mogę tylko powiedzieć tak, no oczywiście będę ogromnie wdzięczny i jestem ogromnie wdzięczny wszystkim tym, którzy w jakiś sposób kolportują te materiały moje kampanijne, którzy wieszają banery w całej Polsce jako moje materiały wyborcze. Bardzo, bardzo serdecznie za tą ofiarność i wsparcie dziękuję, ale myślę, że ogromne znaczenie ma też po prostu rozmowa, bo w swoich rodzinach, w swoich środowiskach, czy to zawodowych, czy to wśród znajomych, przyjaciół, przecież każdy cieszy się jakimś tam autorytetem i wśród tych, którzy nie znają mnie, czy mają właśnie taki no, obojętny stosunek wobec mojej kandydatury, jednak państwa głos, taki swoisty głos zaufania do mnie, że ja będę tym kandydatem, który no, daje jakąś rękojmię, że podejmie wszelkie starania, żeby zrealizować swoje zobowiązania wyborcze i żeby zrealizować swoją wizję rozwoju naszej ojczyzny, że jestem właśnie tym kandydatem, któremu warto zaufać. Jeżeli mógłbym prosić o takie wsparcie, to byłbym za nie bardzo wdzięczny, bo ono z całą pewnością jest ogromnie ważne i to ono właśnie może przynieść zwycięstwo w wyborach, w co ja głęboko wierzę.
I kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz Janusz z Krakowa mówi, zawsze. Choć zapewne, gdy powiem Janusz z Krakowa, to i tak wszyscy wiedzą, że to chodzi
pan
o Kawecki.
Pan profesor Janusz Kawecki, tak, z rozpoznaj.
Ojcze, panie pośle, ja chciałem powiedzieć, nawiązując najpierw do tego, co ojciec dyrektor przekazał w pierwszej części audycji, że i tej książki, Wygaszanie Polski. To wiedza o tym, co tam jest wpisane, na pewno jest panu znana. Ale ukazała się druga, która dotyczy, ma taki tytuł. Polsko, uwierz w swoją wielkość. To są słowa naszych pasterzy. I myślę, że wśród tych, którzy już uwierzyli w wielkość, należy pan. Mogłem to zauważyć nie tylko w czasie tej dzisiejszej rozmowy, kiedy trzeba przyznać, że wypadł pan bardzo dobrze, odpowiadając na trudne często pytania ojca redaktora. Ale dopowiem, że niezależnie od tego, dzisiaj Trzecia konferencja Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego odbyła się w Krakowie, a jej podtytuł to Przywracanie Polski. Program dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tam tych kilkanaście referatów może być pomocne także dla pana, gdy będzie pan ten swój program już musiał realizować. Ale wśród tych referatów była także wypowiedź pana profesora Edwarda Malca, który mówił o niedawnym marcowym posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i o wypowiedziach na temat konsolidacji uczelni. Ja potem przyszedłem do domu, sięgnąłem na stronę internetową, sprawdziłem protokół z 12 posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 12 marca. Protokół jest już przyjęty, jest także wypowiedź tych, którzy tam wtedy się wypowiadali. I po referatach wystąpił z wypowiedzią pan profesor Maciej Żylicz. Maciej Żylicz jest prezesem Fundacji Nauki Polskiej. Jest członkiem Rady Kuratorów PAN, ale przede wszystkim jest doradcą prezydenta Rzeczpospolitej, obecnie urzędującego prezydenta. Ja zacytuję tylko niektóre ze stwierdzeń zawarte w protokole, które wypowiedział pan profesor Maciej Żylicz. Nie stać nas na utrzymanie wszystkich publicznych szkół wyższych i należy stworzyć system bankructwa słabych szkół. Nie stać nas też na bezpłatne szkolnictwo wyższe, a jeśli Konstytucja Rzeczpospolitej na to nie pozwala, to należy ją zmienić. Tenże profesor zauważył, że konsolidacja niesie w sobie ryzyko zamrożenia obecnego stanu i utrzymania słabej kadry. Proces konsolidacji powinien eliminować słabych nauczycieli. Takie cytaty w tej wypowiedzi, to było 12 marca, ale w środowisku, gdziekolwiek, nikt nigdzie nie mówi o tym, że takie są pomysły, które przedstawia zapewne obecnie urzędującemu prezydentowi jego doradca społeczny, bo ten pogląd prezentuje na posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prosiłbym o komentarz pana posła do tych słów i stanowisko. Dziękuję.
Dziękujemy, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie profesorze. Dziękuję serdecznie za ten głos. Dziękuję za zwrócenie uwagi na ten problem. Otóż no, muszę powiedzieć, że ten problem jest mi znany. Zapoznawałem się z tym protokołem przed spotkaniem, które miało miejsce w Poznaniu, gdzie było takie wielkie spotkanie ACO. Przyjechali przedstawiciele akademickich klubów obywatelskich no, z wielu miast w Polsce i to było takie moje spotkanie z kadrą naukową. I właśnie między innymi ten dokument także wtedy analizowałem jako jeden z elementów no, do tej dyskusji. I muszę powiedzieć tak, no, to jest taki bardzo swoisty proces, bo ja sądzę, że tu nie tylko o likwidację chodzi, ale to także chodzi o swoistą prywatyzację. Zwłaszcza zwracam na to uwagę, jeżeli popatrzymy przez pryzmat lokalizacji uczelni w wielu mniejszych ośrodkach miejskich w naszym kraju, a także i w większych oczywiście. To są bardzo często niezwykle atrakcyjne również i tereny. Więc myślę, że za tymi planowanymi przejęciami, a z tego, co ja wyczytałem z protokołu, który pan profesor cytował, chodziło o przejęcia nie tyle uczelni publicznych przez uczelnie publiczne, co raczej uczelni publicznych przez uczelnie prywatne, czyli krótko mówiąc o prywatyzację uczelni. Skutek byłby taki, że oczywiście ta prywatyzacja dotyczyłaby także nieruchomości. Więc to jest takie swoiste myślenie charakterystyczne dla ostatnich 8 lat. Myślenie, z którym ja oczywiście absolutnie się nie zgadzam. I powiem tak, dzisiaj nam jest potrzebna zupełnie odwrotna tendencja. Zresztą Kongres Humanistyki Polskiej, który odbył się nie tak dawno temu w Warszawie, bił tutaj na alarm, że to będzie oznaczało w istotnym stopniu upadek także i kulturowy naszego społeczeństwa. Jeżeli w tych mniejszych ośrodkach uczelnie będą likwidowane, jeżeli będą znikały wydziały humanistyczne, jeżeli w związku z tym będzie spadał także dostęp do kształcenia, bo to jest kwestia dzisiaj w trudnych czasach dla wielu Polaków, dla bardzo wielu Polaków, także i istotna, kiedy ludzie, tak jak mówimy właściwie od początku programu, wielu żyje w bardzo trudnej sytuacji. Oczywiście studia też kosztują, bo życie po prostu kosztuje, nawet jeżeli są realizowane na uczelni publicznej, to zawsze są z tym związane koszty. Im bliżej ta uczelnia znajduje się miejsca zamieszkania, tym te koszty są z reguły mniejsze. No, jeżeli trzeba wyjechać gdzieś daleko i rozpocząć życie w zupełnie innym miejscu, to wiadomo, że te koszty rosną i wtedy spadają także możliwości korzystania z nauki, więc likwidacja tych mniejszych ośrodków akademickich no jest katastrofą właśnie dla tej Polski poza wielkimi miastami. I myślę, że ten kierunek powinien zostać za wszelką cenę zatrzymany. Ja zresztą dzisiaj też mówiłem podczas tego pikniku patriotycznego, wspominałem i mówiłem dzisiaj w czasie naszej audycji, także i w telewizji Trwam, o tym, jaki jest dzisiaj poziom finansowania polskiej nauki. No, jeżeli na naukę, badania naukowe i rozwój u nas wydaje się 0,94 PKB, procenta PKB, a w innych krajach, gdzie funkcjonuje to normalnie, na zachodzie Europy, gdzie rzeczywiście w naukę się inwestuje, jest to co najmniej 2% PKB, to dzisiaj pokazuje, jak polska nauka jest traktowana przez rządzących. Na ile jest ona ważna. A to jest kształcenie naszego społeczeństwa, to jest budowanie także tych podstaw kulturowych, to jest budowanie także no, przyszłego potencjału naszego narodu, więc albo ten potencjał będzie budowany, albo wręcz przeciwnie, albo on będzie niszczony, albo właśnie będzie to tendencja taka, żeby czynić z nas jakichś wyrobników na poziomie europejskim, a nie tych, którzy mają zajmować istotne miejsca i nadawać ton.
Panie ministrze, z nauką związana jest także kultura. Wiem, że pan miał spotkanie z ludźmi kultury niedawno w minionym tygodniu, a będzie również w przyszłym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Był pan Jerzy Zelnik, z którym tworzymy nową sztukę teatralną Wyzwolenie Wyspiańskiego. On mówił, że dawno nie słyszał kogoś takiego, a mówił o panu, kto miałby taką wizję kultury, spójną, całościową wizję kultury. Nie nadużywam w tej chwili jego słów, ponieważ publicznie deklaruje pan Jerzy Zelnik, że będzie na pana głosował. Pamiętam, jak Zygmunt Miłoszewski podczas gali polityki, gdzie były wręczane paszporty, wypomniał urzędnikom, a był tam Bronisław Komorowski, że mieli tupet przyjść na taką imprezę, a później w jednym z wywiadów mówił, że trzeba być bezczelnym, by w obecnym stanie polskiej kultury przyjść grzać się w blasku fleszy na imprezie kultury. I mówi wprost, chciałbym to powiedzieć do prezydenta Komorowskiego. Jaką pan ma wizję kultury? Jak pan patrzy na to wszystko, co się dzisiaj w obszarze kultury dzieje w Polsce?
Znaczy to jest kolejny punkt do właściwie bardzo szerokiej dyskusji, bo kultura ta szeroko pojęta, ona odgrywa ogromną rolę. Przede wszystkim państwowo-twórczą, no właśnie tych postaw patriotycznych, tak? No albo i w ogóle to jest kwestia zdecydowanie polityki państwa. Ja zawsze podaję taki przykład, że jest głębokie, czy było głębokie kłamstwo zawarte w tym słynnym kiedyś haśle wyborczym w czasie wyborów samorządowych, które wywieszała na swoich billboardach w całym kraju PO, nie róbmy polityki, budujmy boiska. Może niektórzy pamiętają to hasło z 2010 roku. Otóż w nim jest tkwi głębokie kłamstwo, bo jest absolutnie decyzją polityczną, czy my zbudujemy boisko, czy my zbudujemy bibliotekę. Jest decyzją polityczną, czy my zbudujemy boisko, czy my zbudujemy teatr. Jest decyzją polityczną, czy my zbudujemy parking, czy my zbudujemy park. To są wszystko decyzje polityczne. Jeżeli mamy kwotę X i musimy podjąć decyzję, na co tą kwotę X przeznaczymy, to właśnie jest decyzja polityczna. Jaki cel my wybierzemy? I
Bo polityka to roztropna troska o dobro wspólne.
No właśnie, ja ją tak rozumiem. Ja ją rozumiem jako roztropną troskę o dobro wspólne, Obawiam się, że inni rozumieją ją inaczej, a w każdym razie może inaczej rozumieją słowo wspólne. Bo ja słowo wspólne rozumiem jako dobro polskiego społeczeństwa, jako dobro naszego narodu. A czasem mam wrażenie nieodparte, że niektórzy rozumieją je jako dobro swoich kolegów partyjnych i ewentualnie ich rodzin, albo jeszcze jakiejś grupki, która się dzisiaj w Polsce w trzeciej RP bardzo dobrze już od dawna ustawiła i drapieżnie chroni tego, co udało jej się pod siebie zgarnąć przez te wszystkie lata i ma nieposkromiony apetyt na więcej. Natomiast ja powiem tak, jest także właśnie decyzją polityczną to, jakie filmy będą w Polsce dofinansowane z pieniędzy publicznych. Czy to będą na przykład filmy, które budują postawy patriotyczne, czy to będą filmy, które pokazują historię taką, jaką ona rzeczywiście była. Ja się bardzo dziwię i myślę, że wielu ludzi na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych też by się bardzo dziwiło, gdyby znało historię rotmistrza Pileckiego i miało świadomość tego, że Polska przez 26 lat III RP nie nakręciła na jego temat filmu. Myślę, że gdyby to był bohater w Stanach Zjednoczonych, to o rotmistrzu Pileckim byłyby już dziesiątki filmów najróżniejszego rodzaju plus wielkie hollywoodzkie produkcje pokazujące niesamowite bohaterstwo i w ogóle niesamowite życie tego człowieka. Jako wzór do naśladowania kogoś, kto poświęcał się dla polskiego narodu i dla polskiego państwa. A u nas takiego filmu nie ma.
A jego rodzina nie została zaproszona na obchody wyzwolenia Auschwitz.
No tego to w ogóle, to w ogóle to szkoda tego komentować, tak? I to pokazuje, jaka jest dzisiaj u nas sytuacja. W normalnym kraju, gdzie władza uczciwie chce realizować narodowe interesy, dawno już powstałby film o rodzinie Ulmów. Jako przykład tego, jak Polacy oddawali życie, chroniąc życie innych, chroniąc życie Żydów w czasie II wojny światowej. Wspierając ich, broniąc ich, ratując ich. Oddali własne życie. W kraju, który chce, żeby był szanowany za granicą, dawno już taki film powinien być. I mało kraj powinien dołożyć wszelkich starań, żeby ten film był jak najszerzej emitowany. To także jest element polityki wizerunkowej, właśnie poprzez kulturę. U nas się tego w ogóle nie realizuje. Za to są pieniądze na różnego rodzaju przedstawienia, które określony promują światopogląd, nazwijmy go umownie liberalnym, aczkolwiek mocno mówiąc należałoby go nazwać lewackim. I właśnie mają za zadanie budować nowego człowieka. Takie przedsięwzięcia kulturalne są u nas wspierane. Nie wspomnę już o innych.
Najczęściej obsceniczne niestety. Przeciwko też wielu w społeczeństwie protestowało.
Nie ma. Ostatnie wielkie muzeum, które zostało otwarte w Polsce, promujące polską historię, rzeczywiście i polskie postawy bohaterskie, to jest Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało dzięki determinacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj potrzebujemy Muzeum Historii Polski, wielkiego, pięknego, wspaniałego, którego cały czas nie ma, jako placówki z jednej strony dokumentującej historię, ale także placówki edukacyjnej. Dzisiaj potrzebujemy Muzeum Żołnierzy Wyklętych, pokazujące postawy patriotyczne. Dzisiaj potrzebujemy Muzeum Kresów Wschodnich i Muzeum Ziem Zachodnich. Potrzebujemy tego właśnie elementu edukacyjnego, także i w tym znaczeniu kulturalnym. To są te zadania, które są od lat niezrealizowane, a one zrealizowane być muszą.
Widać, panie ministrze, że ta próba rewizji historii, bo o tym też mówimy, ona jest coraz bardziej zmasowana, żeby z Polaków uczynić jakiś taki naród, no na początku ubrudzić Polaków, a później być może zredefiniować, że w zasadzie byliśmy sprawcami, a nie ofiarami. Wydaje się, że i Bronisław Komorowski, i PO z PSL-em ten ostatni czas mocno zaniedbały, bo zjawisko to przybiera na sile. Według statystyk samego MSZ-u w okresie 2011-2012 było 100 interwencji, Mówimy o interwencjach, a nie przypadkach. W 2013 106, w ubiegłym roku już 151, a więc o 50% więcej. I to są same interwencje, a tych przypadków zapewne było znacznie więcej. No, słynna wypowiedź dyrektora FBI Comeya, czy producenta zabawek amerykańska firma Mattel, która w swojej grze dla dzieci informowała, że Polska była nazistowska. Firma Mattel produkuje także najbardziej znaną lalkę na świecie, więc to nie jest byle jaka firma. Niby już to zostało wycofane, przeprosiny zostały złożone, ale co z tego? Dzieci, a chyba około 3 milionów, jeśli dobrze pamiętam, takich kart z napisem nazistowska Polska jest w domach Amerykanów najczęściej i oni czytają nazistowska Polska.
Nie, no to jest problem tego, że tak jak ojciec mówi, sto kilkadziesiąt przypadków co roku, tak?
151 w zeszłym.
No tak, no, ale to pokazuje tylko, jak nieskuteczne są te płaczliwe noty. No bo co z tego, że oni się wycofają? Za chwilę będziemy mieli następną taką. Fakty są następujące. Trzeba wytaczać procesy. W Stanach Zjednoczonych jest możliwość uzyskiwania potężnych odszkodowań. Przecież to jest biznes. Przecież oni robią na tym biznes. No właśnie chociażby firma Mattel. Skoro robią na tym biznes, należy uderzyć w to, po co ten biznes robią, czyli w finanse. Pozwać, po prostu wytoczyć proces, zażądać potężnego odszkodowania i ten proces wygrać. Ja nie rozumiem. Nie stać państwa polskiego na to, żeby wynająć adwokatów w Stanach Zjednoczonych? Myślę, że stać. Dlatego ja mówię, jest potrzebna w naszym kraju specjalna instytucja. Może istnieć pod auspicjami prezydenta Rzeczypospolitej, jako właśnie tego najwyższego przedstawiciela polskiego państwa, ale nie widzę tutaj problemu. Śmiało może mieć taki patronat trójstronny. To znaczy może być pod patronatem prezydenta, ministra i premiera, ministra spraw zagranicznych. Instytucja, która będzie dokonywała systematycznego monitoringu, będzie w kontakcie także z polskimi placówkami dyplomatycznymi i będzie realizowany monitoring stały, gdzie pojawiają się tego typu stwierdzenia i natychmiast interwencja, ale twarda interwencja procesowa, a nie jakieś smutne noty i tak dalej, bo to no oczywiście przynosi efekt, tak, przeprosili, no ale co z tego?
I kontakt, bo tutaj chyba to też będzie ważne, kontakt z organizacjami i z naszymi rodakami na obczyźnie, żeby oni też byli tym ogniwem, który reprezentuje państwo polskie w takich kontaktach zwykłoludzkich.
A to już ojciec dotknął tym razem znacznie szerszej materii. To znaczy w ogóle polskiej polityki zagranicznej w tym ujęciu. No to tutaj ja mam taką koncepcję, że przede wszystkim uważam, że powinna zostać utworzona sieć czegoś, co ja nazwałem diamentowe ambasady. To znaczy takich pewne ambasady nasze, istniejące, które są w krajach o szczególnym dla nas znaczeniu, z różnych przyczyn szczególnym, ale jednak szczególnym dla nas znaczeniu, powinny oczywiście no, nieoficjalnie uzyskać taki specjalny status, co przede wszystkim by się przekładało na wzmocnienie kadrowe, wzmocnienie infrastrukturalne i wzmocnienie finansowe w tych krajach, które mają szczególne znaczenie z punktu widzenia naszych interesów. Takimi krajami na pewno są te, gdzie występują wielkie polskie ośrodki. Myślę tutaj właśnie o emigracji, tak, o Polonii czy o Polakach za granicą. Tam na pewno są ważne sfery naszych interesów, bo w moim przekonaniu wielkim zadaniem polskiego państwa na przyszłość jest także budowanie i wzmacnianie polskiej wspólnoty także w przestrzeni międzynarodowej. Zacieśnienie kontaktów z organizacjami Polaków i Polonii za granicą. Tworzenie programów, wzmacnianie polskiego szkolnictwa za granicą. Choćby poprzez także działania wobec nauczycieli, którzy uczą w tych polskich szkołach. Ja rozmawiałem z nauczycielami w Londynie i oni mi powiedzieli, my w ogóle nie mamy takiego statusu jak nauczyciele w Polsce. A czy my jesteśmy gorsi od tych nauczycieli, którzy pracują w Polsce i uczą polskie dzieci, jeżeli my pracujemy tutaj i też uczymy polskie dzieci? My nie chcemy mieć tutaj pieniędzy z Polski za to. Chociaż ja osobiście uważam, że polskie państwo powinno postawić na to szkolnictwo za granicą, tam gdzie wyjechali młodzi ludzie i rodzą się im dzieci, tak jak w Wielkiej Brytanii. I tam polskie państwo powinno ułożyć pieniądze na uczenie dzieci polskiego, uczenie polskiej historii, polskiej kultury, tego wszystkiego, co ważne, po to, żeby utrzymać ich łączność z krajem. Ale ci nauczyciele przede wszystkim chcą mieć status zawodowy, taki jak nauczyciele w Polsce. I ja osobiście uważam, że to się im należy. I to także kwestia tworzenia takich swoistych polskich środowisk. Bo przecież dzisiaj młodzi ludzie, także ci, którzy już urodzili się za granicą, zajmują eksponowane stanowiska w biznesie, często w administracji, w tych krajach, których stali się, czy też urodzili się jako ich obywatele, a pochodzą z rodzin polskich, mówią bardzo często po polsku. Trzeba robić wszystko, żeby oni czuli łączność ze swoim krajem. Trzeba starać się tworzyć i uzyskiwać kontakt z organizacjami. Ja wiem, że oni się spotykają na przykład w Stanach Zjednoczonych i miałem takie informacje przekazywane mi właśnie ze Stanów, że no nikt się nimi nie interesuje, a przecież oni dzisiaj są ważnym elementem amerykańskiego społeczeństwa. Oni są także ważnym elementem być może przyszłej polskiej współpracy gospodarczej. Wiązania Polski biznesowo, wsparcia dla polskiego biznesu, szukania kontaktów międzynarodowych, żeby zawrzeć nowe kontrakty, żeby rozwijać wymianę handlową. I to są te kierunki, w których także powinien działać polski prezydent. Budowanie tej wspólnoty, tworzenie więzi, supłanie tych nitek po to, żeby te związki były jak najściślejsze.
Panie ministrze, to jeszcze w tym temacie. Bronisław Komorowski w liście na 70. rocznicę Jedwabnego w 2011 roku napisał między innymi takie zdanie, odczytane wówczas na tej rocznicy. Naród ofiar musiał uznać tę niełatwą prawdę, że bywał także sprawcą. Tam później mówi, że win nie można relatywizować i tak dalej, ale jednak to zdanie, naród ofiar musiał uznać tę niełatwą prawdę, że bywał także sprawcą. To jest mowa o narodzie polskim. Czy tego typu sformułowania, takie bardzo ogólne i krzywdzące, i fałszywe dla narodu. Czy Bronisław Komorowski powinien przeprosić za to zdanie?
Proszę ojca, powiem tak, no szkoda mi nawet tego komentować.
Bo później, cóż my wymagamy od dyrektora FBI?
No więc właśnie.
Od jakiejś firmy właśnie produkującej karty dla dzieci?
No więc właśnie. No więc właśnie. No jak to w ogóle można skomentować, jeżeli takiego sformułowania używa prezydent Rzeczypospolitej? No, właśnie o tym rozmawiamy, tak? O tej godności, o prawdzie historycznej, o tym, jakie są w tym zakresie obowiązki prezydenta wobec Rzeczypospolitej i wobec narodu.
Tyle.
No, chyba nawet nie muszę po prostu tego komentować.
Kolejny telefon zatem. Bardzo proszę, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak krótko, żeby jak najkrócej.
Dobrze, a kto mówi?
Witam serdecznie pana doktora i nie będę miała do pana żadnych pytań ani sugestii, ale powiem tak. Mam prośbę do ludzi młodych, a zwłaszcza do tych, których rodzice należeli do Czerwonej Partii, tak powiem. Bo ci są przekonani, im było dobrze. Następna rzecz. Pani Monika rozmawiała z prezydentem Komorowskim i zadała mu takie pytanie i tak powiedziała do niego, że wszyscy biskupi są przeciwko niemu za in vitro i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, myślę, że zagolapował się pan Komorowski i powiedział, o nie, proszę panią, nie wszyscy. No to kto? A nie powiem. Więc mam taki gorący apel do wszystkich kardynałów, biskupów, proboszczów. Bądźmy jednością, bądźmy jednym kościołem i nie bójmy się wszyscy, nie tylko my, maluczcy, mówić, że głosując na osoby, a w tym wypadku na prezydenta Komorowskiego, bierzemy na swoje sumienie wszystkie grzechy przeciwko Kościołowi, przeciwko Bogu, które zatwierdza pan Komorowski. I cała ta plejada. Więc taką mam gorącą prośbę, może nie będę więcej czasu zajmować, ale szczególnie jeszcze raz proszę i błagam mojego proboszcza też. To mogą mówić wszyscy i powinni, bo też nie mówiąc biorą na siebie wszystkie te grzechy. Obojętność jest też grzechem. To mówię ja, prosty człowiek. I jeszcze na pocieszenie powiem tak. Na przykład mój małżonek zniechęcił się od pewnego czasu i męskie słowo powiedział, że on już więcej do wyborów nie pójdzie. Męskie słowo to jest męskie słowo. Złamał go i powiedział śpiewająco. Mówiłem, że głosować nigdy nie pójdę, ale właśnie teraz pójdę i będę głosował na Dudę. To tak jeszcze, on tak sobie jeszcze to do rymu zaśpiewał. Także są takie osoby, nawet takie, które powiedziały męskie słowo, że więcej do głosowania nie pójdą, ale pójdą. Jest bardzo dużo. Ja widzę na Facebooku, ile jest i jak jest traktowany pan na spotkaniach, jak jest traktowany pan Komorowski. Robię co mogę i jak potrafię, żeby pokazywać prawdę, żeby otwierać ludziom oczy i o to właśnie błagam Polaków, żeby otworzyli oczy, żeby zaczęli myśleć, żeby pamiętali pięciolatkę i ośmiolatkę i żeby wzięli się to do serca i żeby nie mówili na przykład starsi, że a mi jest dobrze, bo ma 700 zł emerytury, to jakoś przeżyje z żoną, jak młodzi na przykład syn czy córka pracują i utrzymują resztę gospodarstwa, tylko żeby obudzili się wszyscy i wzięli się to do serca, że nie tylko żyją oni jeszcze parę dni, czy parę miesięcy, czy parę lat, ale zostają dzieci, zostają wnuki, zostają prawnuki i niech mają litość nad nimi. I tych czerwonych o to proszę, i tych różowych, i jakichkolwiek. Niech wezmą sobie to do serca, że biorą na siebie wszystkie grzechy popełnione przez pana prezydenta przeciwko Bogu i przeciwko Kościołowi i przeciwko wszystkim ludziom. I niech przemyślą tę sprawę i to tyle. Szczęść Boże, panie doktorze, jesteśmy z panem. Z Bogiem.
Dziękuję z panem Bogiem. Ja dziękuję też pani za bardzo ważny głos, bo katechizm wymienia obok grzechów tych uczynkowych, osobistych, także grzechy cudze. O nich nieraz zdajemy się zapominać także w życiu społecznym, a one też istnieją. Poza tym każdy grzech, także zaniedbanie dobra, skutkuje nie tylko we mnie, ale skutkuje także społecznie. Taka jest nauka Kościoła i też jako ksiądz chciałbym to potwierdzić. Panie ministrze, coś do tego głosu jeszcze? Naszej słuchaczki.
Nie, no zresztą pani powiedziała, że nie oczekuje ode mnie żadnej wypowiedzi na ten temat. Przecież.
Że tyle. To jeszcze jeden telefon, proszę bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozumiem, że jeszcze nie jestem na antenie.
Jest pan na antenie, proszę tylko radio przyciszyć i już słuchamy pana.
Krzysztof z Bydgoszczy. Witam księdza, witam serdecznie doktora Andrzeja Dudę. Panie Andrzeju, ja myślę, że powinniśmy jako Polacy spojrzeć na to, że nie mieliśmy od dawien dawna w Polsce męża stanu. A ja widzę jako Polak w panu męża stanu. Męża stanu, którego będą szanowali wokół. Ci, którzy w tej chwili patrzą ze zdziwieniem, niektórzy ze zdziwieniem, może ci bardziej życzliwi, niektórzy ze śmiechem. Bo naprawdę śmiać się trzeba w Polsce, śmiać się trzeba na zewnątrz. Po występach, jakie dał ostatnio prezydent Polski, jest to żenujące. Jest żenujące. Człowiek wybierany przez wszystkich w Polsce podobno. Ja również, kiedy już powiedziałem, głosowałem, wydawało mi się z przekonaniem na Bronisława Komorowskiego. Czy mi się otwierały szeroko. Nie wstydźmy się przyznać do tego, że głosowaliśmy na kogoś, kto po prostu oszukiwał. W Polsce od dawien dawna króluje kłamstwo. Pewne rzeczy trzeba nazwać po imieniu. Jest to dywersja, jest to sabotaż, bo tak trzeba nazwać po prostu te wszystkie przekształcenia, które miały podobno prowadzić ku dobrobytowi i ku zbliżeniu Polski do Unii. Mówimy o Unii. Unia to jest związek. To nie jest wcielenie, to nie jest wcielenie naszego kraju Polski, która ma swoją historię, która ma swoje miejsce na mapie, do jakiegoś bliżej nieokreślonego tworu. Jest to Unia państw, które się powinny wspierać, a my po prostu jesteśmy wyprzedawani, jesteśmy lekceważeni przez nasze najwyższe władze. Szokująca jest wypowiedź człowieka, który w tej chwili podobno reprezentuje Polskę w Europie, że polskość to nienormalność. To jest taka rzecz, za którą powinno się stanąć po prostu przed Trybunałem Stanu i odpowiadać przed całą Polską, co to miało znaczyć. Zresztą twierdzę, że ten człowiek nie ma korzeni polskich po prostu i dlatego na coś takiego sobie pozwolił. Ale to są haniebne rzeczy. To są haniebne rzeczy. Ja się nie dziwię wypowiedzi pani ze Stanów, która dzwoniła i mówiła, że Polski już nie ma. No patrząc na zewnątrz przez Polaków, którzy kochają na pewno swój kraj, na to, co się dzieje w Polsce, co się dzieje dookoła, co się robi z Polską, co się robi w Polsce. Naprawdę. Istnieją takie słowa jak sabotaż, jak dywersja. I ja się nie boję tego powiedzieć. Po prostu to, co odbieram od 20 kilku lat, a może od 30, odbieram to jako zemstę dziwnych ludzi, którzy strzelają sobie w piętę. Nie wiem, jak się będą czuli ci ludzie oddani przez swoich potomków, jeżeli Polska stoczy się jeszcze niżej. Bo my się staczamy. Chwała tutaj Polakom, którzy są na miejscu, którzy pomimo tego, że jest im bardzo źle, chcą trwać w tej Polsce, chcą jej dobra. Chwała tym młodym, wypowiedź z Radomia, którzy świadomie popierają pana Dudę. Tu nie chodzi o stronnictwo, tu nie chodzi o grupę, ale chodzi o pana poglądy. I o to, co pan śmiało i zdecydowanie mówi, panie doktorze, po prostu uważam, że to są wypowiedzi człowieka ważnego i człowieka takiego, który nie tylko mówi, aby mówić, po to, żeby powiedzieć, a jest po wyborach, po prostu tam się mówiło, teraz już jestem na miejscu, bo ja naprawdę życzę panu, obiecuję panu, że będę głosował na pana i chciałbym również dać pod rozwagę to ludziom, którzy żyjąc z dnia na dzień, odbierając jakieś tam pensje, umówmy się, fundowane przez Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, jako grupie wspierającej, mówię tutaj o wszelkiego rodzaju służbach, które mają służyć narodowi, a umiejscowiły się w grupie tak zwanych równiejszych. Wspomnę tutaj na słowa księdza dyrektora, który się wypowiadał o wcześniejszej audycji, w tej pierwszej audycji, wspominając również Orwella. Kiedyś, jak wiemy, w 90. latach wprowadzono...
Panie Krzysztofie, tylko mamy już 23:42. Ja bym prosił, żeby ostatnie zdanie, dobrze? Bo musimy pomalutku kończyć już nasze rozmowy.
Więc aby Polska naprawdę nie stała się farmą zwierzęcą, życzę panu Andrzejowi i Polakom, aby naprawdę otworzyli oczy, aby się obudzili i aby się nie bali głosować na człowieka, który jest po prostu nadzieją dla naszej Polski.
Dziękuję panie Krzysztofie. Dziękuję także za wszystkie telefony. A pana ministra, pana doktora Andrzeja Dudę, kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej, proszę o odpowiedź i podsumowanie już naszego spotkania.
Ja dziękuję za te słowa pana Krzysztofa. Ja dziękuję za wszystkie wypowiedzi i pytania, jakie dzisiaj padły. I chciałbym, kończąc, powiedzieć tak. Ja słyszę wiele smutnych głosów i słyszę też wiele smutnych głosów na moich spotkaniach i widzę wiele takich twarzy, w których nie ma wiary w to, że zmiana na lepsze w Polsce jest możliwa. Tak jak ten głos, który słyszeliśmy od pani ze Stanów Zjednoczonych, która powiedziała, że Polski nie ma. Ja wierzę w to głęboko, że Polska jest, bo Polska jest nie tylko wtedy, nawet kiedy jest na mapie, ale Polska jest wtedy, kiedy jest w nas, bo Polska przetrwała w sercach naszych pradziadków czy prapradziadków w czasach, kiedy były zabory i udało się odbudować państwo polskie. To cóż dopiero mówić o dzisiejszej sytuacji, kiedy państwo polskie jest. Dzisiaj państwo polskie jest, ale wymaga naprawy. Ja głęboko w to wierzę, że ta naprawa jest możliwa. Bardzo głęboko. Ja mam, niektórzy powiedzą aż, niektórzy dopiero 43 lata. W każdym razie jeszcze wierzę w to, że dużo pracy przede mną. I mam w sobie tą energię, która wierzę w to, jest w stanie mnie pchnąć do tego pozytywnego działania właśnie naprawy Rzeczypospolitej. I mówiłem dzisiaj zresztą już wcześniej, że mam wielką ambicję, że chciałbym się w jakiś sposób przyczynić właśnie poprzez swoją pracę do naprawy naszego kraju. Naprawy naszego kraju w tym znaczeniu, żeby tu po prostu dobrze się nam żyło wszystkim. Żeby to był taki kraj, w którym się dobrze czujemy. Myślę, że dzisiaj wielu ludzi w Polsce nie czuje się dobrze. Wiem to. I to właśnie wymaga naprawy. Żeby ludzie czuli się tutaj jako ci, którzy żyją godnie. I to jest także wielkie zadanie państwa. Jeżeli to jest wielkie zadanie państwa polskiego, to jest przede wszystkim zadanie polskich władz. Żeby można je było realizować po tych ostatnich 8 latach, nie mam żadnej wątpliwości, jest dzisiaj konieczna zmiana władzy. I dlatego między innymi zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta. Że wierzę w to, że kiedy przyjdzie ktoś, dla kogo polityka jest rozumną troską o dobro wspólne, a dobrem wspólnym jest dobro polskiego społeczeństwa, a nie jakiejś jego grupki znajomych czy kolesi biznesowych, to rozpoczęcie tych zmian jest możliwe. Nawet wbrew przeciwieństwom, bo czasem się mnie pytają, a co pan zrobi, jak okaże się, że obecny rząd nie będzie chciał z panem współpracować. Ja będę spokojnie robił swoje. Spokojnie i konsekwentnie. Pracowałem przez ponad 2 lata w najbliższym otoczeniu człowieka, który z całą pewnością był mężem stanu. To był pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Widziałem w związku z tym naocznie i z najbliższej możliwej odległości jego staranie o interes polskiego państwa, jego troskę o polskie społeczeństwo. Wiem, że da się ją realizować, choć widziałem również w jak trudnych, dramatycznych warunkach czasem to się odbywa, ale głęboko również wierzę w to, że te warunki w naszym kraju się zmieniają. I to w ostatnim czasie zmieniają się bardzo. I dlatego wierzę w to, że nie tylko ja obejmę urząd prezydenta i rozpocznę te działania zmierzające w kierunku naprawy Polski, ale przede wszystkim wierzę w to, że ta naprawa jest i będzie możliwa. I dlatego proszę o wsparcie, bo nie wolno nam załamywać rąk, nie wolno mówić, że to się nie uda. Jako naród, jako wspólnota, a bardzo dzisiaj właśnie tego poczucia wspólnoty potrzebujemy, wychodziliśmy już z nie takich trudnych sytuacji. I jestem przekonany, że damy radę. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Dziękujemy. 10 maja mają państwo możliwość wyboru nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A naszym gościem był pan dr Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, minister w kancelarii świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego i obecnie będący posłem do Parlamentu Europejskiego. Raz jeszcze dziękuję za spotkanie.
Szczęść Boże.